Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy niedokończone, temat Caritas w Polsce, jak służyć każdemu człowiekowi. W naszym studio goście pani Magdalena Kmieciak-Pobuta, pełnomocnik do spraw wolontariatu, to Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Drugą niewiastą jest pani Małgorzata Sielska, koordynator do spraw projektów unijnych.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże i ksiądz dr Tomasz Stec, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Szczęść Boże. Dziękujemy za pierwsze spotkanie. Wiemy o Waszych działaniach, te działania z miłości, z dobroci serca, z racji też i naszego chrześcijańskiego powołania. Pomoc ubogim. Caritas dla dzieci, Caritas dla seniorów, ludzi chorych, wykluczonych, wolontariat, różne zaangażowania, projekty. No i to, co czasem nas zaskakuje, temu też chcemy sprostać. Gdybyście, bazując na tym, co już powiedzieliśmy, trochę opowiedzieli jeszcze o waszej działalności, bo pewnie moglibyście mówić i mówić, ale takie rzeczy, które pomogą nam zrozumieć, dlaczego takie działanie, dlaczego Kościół też przez taką działalność wychodzi do ludzi potrzebujących. Ksiądz dyrektor, ksiądz.
Jak najbardziej z przyjemnością Tomasz. Chcemy jeszcze troszeczkę dopowiedzieć to, co może nie wybrzmiało, albo jeszcze wybrzmiało za mało. Otóż celem misji Caritas jest zawsze właśnie niesienie tej pomocy. Niesienie tej pomocy od tych najmłodszych lat do tych ludzi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, a którzy no, bardzo często może już przez sędziwy wiek właśnie tej pomocy szczególnie no, pragną tą pomoc otrzymać. Jako Caritas właśnie troszczymy się szczególnie właśnie w tym może ostatnich latach o seniorów. Troszczymy się o to, żeby rzeczywiście tym seniorom dać taką przestrzeń do funkcjonowania, do normalnego życia. Chciałbym jeszcze te parę słów powiedzieć właśnie o tej naszej działalności, gdy chodzi o taki trudny czas właśnie dla seniora, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi problem, że rzeczywiście no, rodzina może nie jest w stanie nam pomóc, bo i takie są sytuacje, że rzeczywiście rodzina no, jest skazana na to, że staje przed takim wyborem, albo właśnie muszę moją mamę, tatę oddać do jakiegoś domu opieki, albo zrezygnować nawet z pracy. Jako Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzimy centra medyczne. Te centra medyczne, charytatywne, mają różne formy. Na przykład w Krośnie od 2011 roku mamy hospicjum. Hospicjum, które zabezpiecza 50 łóżek na kontrakcie, które rzeczywiście to łóżka no, są z ludźmi obłożnie chorymi, którzy no, bardzo często mają już zakończony ten proces leczenia i teraz no, niestety no, możemy powiedzieć, chcemy tym ludziom pomóc przedostać się już na drugą stronę, do wieczności, z głęboką nadzieją po chrześcijańsku pomóc tym ludziom przejść przez ten ostatni moment ich życia, przez cierpienie, przez chorobę niejednokrotnie bardzo trudną, nieuleczalną i pomóc im właśnie w tej ostatniej drodze do zbawienia. To jest dla nas też wielkie wyzwanie i właśnie w tym hospicjum, gdzie działa wielu ludzi, gdzie zaangażowanych jest i wielu lekarzy i wiele osób właśnie wolontariuszy, gdzie działają siostry Miłosierdzia Bożego. Oni wszyscy robią jak najwięcej, żeby rzeczywiście tym ludziom pomóc, żeby rzeczywiście te rodziny wesprzeć i dać tym ludziom, jeżeli tak można powiedzieć, godnie odejść, żeby nie dochodziły do naszej świadomości, myśli, tak jak dzisiaj często gdzieś dochodzi myśl może o eutanazji, czy o jakiejś uzasadnionej, powiedzmy w cudzysłowie, formie asystowania przy śmierci, ale żeby rzeczywiście tych ludzi wspierać. I to jest wielka misja też Caritas. Dlatego i w Krośnie, i w Przemyślu od 2008 roku działa, funkcjonuje hospicjum. Hospicjum zakładu opiekuńczo-leczniczego o takim profilu ogólnym, żeby rzeczywiście tym ludziom pomóc. W placówce naszej Caritas przebywa obecnie prawie 200 osób. To jest bardzo dużo, mówię o Przemyślu. Ci ludzie też tej szczególnej pomocy potrzebują. Pomimo, że dzisiaj nie mamy zakontraktowane na tyle łóżek, nie możemy, nie powinniśmy przejmować, to jednak jako Caritas wychodzimy z tą pomocą do ludzi i próbujemy ich przyjąć jak najszybciej, żeby rzeczywiście tą pomoc im świadczyć. Dlatego jeżeli są rzeczywiście takie osoby, które potrzebują takiej pomocy, rzeczywiście, które potrzebują tej pomocy w tym ostatnim hospicyjnym leczeniu, trzeba oczywiście przejść przez ten trud zdobycia odpowiednich dokumentów, żeby rzeczywiście wszystko zgodnie i z prawem, ale też i zgodnie z taką etyką chrześcijańską się tutaj zgadzało, żeby rzeczywiście później te osoby przyjąć w kolejności i właśnie im asystować w tych trudnych ostatnich momentach właśnie ich życia. I to jest właśnie ta wielka misja Caritas, którą pełni właśnie od tej drugiej strony właśnie, jak powiedzieliśmy, od poczęcia, ale właśnie po tą naturalną śmierć. To jest to promowanie pomocy tym ludziom.
Kwestia profesjonalności w tych działaniach?
Jak najbardziej. My mamy wykwalifikowane zespoły medyczne, pielęgniarskie, zgodnie z tym, które są to zespoły takie, jak wymaga od nas prawo polskie. Także tutaj, gdy chodzi o tą działalność, możemy się pochwalić rzeczywiście dobrym zespołem w jednym i w drugim hospicjum, ale też i tymi świadectwami, które składają ludzie, czy chociażby rodziny tych osób, które do tych naszych hospicjów trafiają.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o projekty, o których moglibyśmy powiedzieć, bo też środki są różne, z których może Caritas korzystać, jak to wygląda, jakie to projekty, komu też służą?
Ja tutaj kontynuując trochę wypowiedź księdza Tomka, ksiądz Tomek mówił o zespołach profesjonalnych, a żeby te zespoły, żeby tą kadrę taką profesjonalną mieć, wykształconą, zostało powołane w Przemyślu Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej. W tej dziedzinie pomocy społecznej jest to jedyne takie branżowe centrum umiejętności w Polsce. Owszem, w innych dziedzinach powstają, w innych miejscach w Polsce, natomiast właśnie w tej dziedzinie pomocy społecznej, czyli tutaj kształcimy osoby, które znajdą później zatrudnienie w różnych takich zawodach opiekuńczych, tak? Na razie są to szkolenia 15, 30, 120 godzinne i jest to o tyle ważne, że to kształcenie, te kursy, które oferujemy w Branżowym Centrum Umiejętności, są one uznawane, są one wpisane w zintegrowany system kwalifikacji, czyli są uznawane nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej, więc tutaj warto zapoznać się z ofertą. Jesteśmy teraz w trakcie rekrutacji na te szkolenia, więc z tego miejsca pragnę zaprosić do zapoznania się właśnie z ofertą tychże szkoleń i kształcenia się w tym kierunku. Myślę, że warto tutaj wspomnieć też o tym. Kilka dni temu wpadł mi w ręce raport najbardziej potrzebnych zawodów na 2025 rok i proszę Państwa, na pierwszym miejscu był opiekun osoby starszej i opiekun w domu pomocy społecznej. Także tutaj te zawody z branży właśnie tej pomocy społecznej są zawodami przyszłości. Mówi o tym demografia, mówi o tym zapotrzebowanie, mówią o tym wszelkie badania rynku pracy, więc tutaj mało tego, że niesiemy tą pomoc, to również staramy się zapewnić niejako z drugiej strony pewne właśnie kadry, tak? Bo to jest trudna praca. Trudna, jednakże dająca niesamowitą satysfakcję.
A zapytam o projekty, bo tak wspomniałem w części radiowo-telewizyjnej, że ponad 40 projektów jest na waszej stronie caritasprzemyska.pl. Projekty takie, które realizowaliście dla dzieci, czy są realizowane dla dzieci, dla młodzieży, dla ludzi właśnie w starszym wieku, dla seniorów, dla ludzi wykluczonych, bo też temu próbujemy przeciwdziałać i Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Przemyskiej jak najbardziej wychodzi również naprzeciw tym sprawom, które pojawiają się, które dotyczą człowieka.
Tak, tak naprawdę projekty dedykowane są do każdej grupy wiekowej, można powiedzieć, i społecznej. Były projekty dla dzieci, które, dzięki którym mogliśmy wesprzeć na przykład właśnie świetlice socjoterapeutyczne. Był szereg działań, bez których, bez projektu nie bylibyśmy w stanie sobie na to pozwolić. Mogliśmy zakupić na przykład nowy sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, czy zapewnić wsparcie psychologiczne dla dzieci. Bo owszem, ono jest na zasadzie wolontariatu, ale nie zawsze wystarczające. A dzięki środkom z Unii Europejskiej po prostu mogliśmy to zapewnić w szerszym zakresie. Ale jeśli chodzi o osoby dorosłe, tak jak było wspomniane, pomagamy im w wejściu na rynek pracy, pomagamy przywrócić te osoby wykluczone społecznie na łono społeczeństwa, tak, żeby byli pełnoprawnymi, wartościowymi obywatelami naszego kraju. Czy też dla seniorów był chociażby taki pierwszy z brzegu, który przychodzi mi projekt na myśl, no to zapewniliśmy seniorom na przykład, było takie, że życie w każdym wieku jest piękne i mieliśmy tutaj metamorfozy dla seniorów na przykład, tak, więc takie zadbanie, zrobienie fryzury, zrobienie makijażu dla pań, czy było też tam na przykład gimnastyka, żeby tak kompleksowo nie tylko zapewnić te takie podstawowe potrzeby, ale też takie dodatkowe, takie, żeby oni poczuli się piękni, ważni i że są potrzebni, pomimo często swoich niepełnosprawności, jakichś takich mniejszej sprawności, tak? Dzieci już dorosłe, wydaje się, że te starsze osoby zostają pozostawione same sobie, a to nieprawda. Zwieńczeniem tego projektu było przekazywanie doświadczeń. Seniorzy przekazywali swoje doświadczenia młodzieży, a młodzież w zamian za to uczyła ich posługiwać się telefonami. Była to piękna wymiana po prostu swoich doświadczeń, swoich umiejętności i takiej energii, energii międzypokoleniowej. Bardzo fajny, bardzo przyjemny był to projekt do realizacji.
Księże dyrektorze, Kościół głosi Ewangelię, to pierwsze zadanie, ale też już u samych początków właśnie szukał diakonów, powołał 7 diakonów, żeby sprostali temu, co nazywamy potrzebą człowieka. I wy też patrzycie na to, czego potrzebuje człowiek, tu konkretnie w archidiecezji przemyskiej, jak to wygląda, no i też różnego rodzaju okoliczności, które stawiają nas nie tyle, że na baczność, ale pytamy się wtedy, jak mamy zaradzić tej potrzebie, temu problemowi, który pojawił się, nie spychając tego na innych, bo nieraz tak ludzie mówią, bo instytucja, bo ten, bo tamten ma się zająć, a my jednak no, chcemy wyjść naprzeciw na ile możemy i jeszcze co więcej ludzie się w to chętnie włączają.
Jak najbardziej. Dzisiaj widzimy naprawdę wielu ludzi, którzy chcą pójść z pomocą, którzy rzeczywiście nie chcą tylko siedzieć w domu i mówić, że tego się nie da zrobić, że to jest nie do zrobienia, ale rzeczywiście chcą pójść. My mamy takich przykładów bardzo wiele, że dzwoni telefon, odbieramy ten telefon. Proszę księdza, chciałbym zostać wolontariuszem. Przyszedłem wcześniej na emeryturę, mam jeszcze zdrowie, siłę, z chęcią poszedłbym popracować, zrobić coś. I mamy takie placówki, do których bardzo chętnie kierujemy, chociażby, nie wiem, do Zolu, do domu brata Alberta, który przyjęliśmy po Albertynach i dzisiaj mamy tam osoby psychicznie chore, czy w Sanoku, do domu Światła Nadziei. Jeżeli ktoś tylko wyraża wolę, chęć pomocy, my dla niego znajdziemy pracę, dlatego tacy ludzie są nam bardzo potrzebni, a z drugiej strony to jest wielka radość, jeżeli czy młodzi, młodzi czy starsi przychodzą właśnie do takich trudnych czasami ośrodków, bardzo wymagających, i oni mówią, że rzeczywiście dla nas jest wielką radością to, że możemy coś dla tych ludzi zrobić, że rzeczywiście tym ludziom dajemy jakąś nadzieję, może namiastkę ich domu, bo dzisiaj nie mogą być w tym domu. Dlatego to jest też wielka, wielka nieoceniona pomoc, ale tak jak mówimy, ciągle tego mało. My dzisiaj zachwycamy się akcyjnością jednorazowo. Jest jedna akcja w roku. Cieszymy się, że rzeczywiście tam tłumy idą, pomagają. Chociażby w ostatnich tygodniach to obserwowaliśmy. A właśnie naszą rolą jako Caritas jest zachęcać, żeby to nie było tylko na zasadzie akcyjności, czyli tylko wtedy, jak dzieje się coś, to ja idę pomagać, ale żeby tworzyć taki wolontariat, który rzeczywiście jest bardzo systematyczny, który niesie tą pomoc bardzo mocno, który nie mówi, że ja zrobię jedną akcję, nie wiem, zaangażuję się, dajmy na to, tylko w zbiórkę żywności czy w pomoc przy Wigilii, a później już nic więcej nie zrobię. Dzisiaj właśnie takim przykładem dla nas jest młodzież chociażby z Krosna, która przychodzi do hospicjum, ubierają żółte koszulki, to jest taki ich symbol, znak, i oni idą do osób, które no, są w tym stanie bardzo ciężkim, bo choroba ich już prowadzi najczęściej do śmierci. I w rzeczywistości oni przyjdą, poczytają książkę, potrzymają tą starszą osobę za rękę i to jest właśnie to piękne świadectwo ich miłosierdzia, działania tego właśnie młodego człowieka, który z jednej strony nie boi się tego, co dotyka tych seniorów, tych starszych ludzi, a z drugiej strony ma takie przeświadczenie, że właśnie niesiemy tą pomoc, niesiemy samego Chrystusa. I to jest takie żywe, można by było powiedzieć, głoszenie Ewangelii. I tym jesteśmy zbudowani, ilekroć faktycznie ci ludzie młodzi przychodzą i właśnie tą pomoc zniosą. Ale ciągle mówimy właśnie, ciągle nas mało, ciągle jeszcze byśmy potrzebowali więcej. Także zachęcamy do tej współpracy.
No właśnie, pani Magdaleno, pani jest pełnomocnikiem do spraw wolontariatu. Jak to się dzieje, bo tak jak ksiądz dyrektor powiedział, że no, jestem w sile wieku, mogę jeszcze pomóc. Nie zaszkodzi to też i mojemu domowi, tym moim obowiązkom, które mam. I chcę się włączyć na różnych poziomach, bo to już od dzieci możemy, prawda, szkolny Caritas, prawda, czy w naszych wspólnotach parafialnych.
No tak właśnie się dzieje, że tak naprawdę w każdym wieku możemy podejmować różne aktywności. Wiadomo, że jak człowiek jest zajęty pracą, ma dzieci, ma inne jakieś obowiązki, to jest to utrudnione. Ale na każdym etapie życia każdy z nas może sobie znaleźć taką przestrzeń, żeby zaangażować się i zrobić coś więcej ponad to, co wynika z życia, z takich obowiązków codziennych. I dlatego my wychodzimy właśnie naprzeciw temu i działamy w takich różnych formach, tak jak mówiłam, bo działają zespoły Caritas przyparafialne. To są takie zespoły, które one działają w ramach parafii i tam, widząc potrzeby ludzi z tego, że tak powiem, najbliższego kręgu, starają się je wesprzeć. I to nie są tylko powołane, powiedzmy, formalnie zespoły Caritas, ale również inne jakieś formy działalności przykościelnej. Są to przeważnie te same osoby, które na przykład działają w akcji katolickiej i w innych dziełach, i one się podejmują tych dzieł miłosierdzia. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to wiadomo, mogą działać w ramach szkolnych kół wolontariackich, nie tylko Caritas, ale każdych innych, aczkolwiek my się staramy przekazać te wartości właśnie, żeby ta działalność to nie była tylko działalność charytatywna, ale żeby to była taka działalność chrześcijańska, powodowana właśnie taką miłością do Pana Boga i miłością do bliźniego, bo wówczas to działanie ma zupełnie inną formę i ono tak naprawdę temu wolontariuszowi również daje pewne wartości, z których on może skorzystać tak naprawdę, bo po prostu my tego potrzebujemy, zarówno wolontariusze, jak i osoby, wobec których podejmowane są działania. To jest takie dobro, które działa na nas obustronnie, ponieważ ja wcześniej wspomniałam, że wolontariat jest taką szansą na odbudowanie relacji. I my się spotykamy bardzo często właśnie z takimi sytuacjami, że ktoś przychodzi do wolontariatu, bo ma jakieś tam nawet trudności swoje życiowe, ale przychodzi do wolontariatu, ponieważ spotyka ludzi, którzy mają jeszcze większe problemy niż on, borykają się z innymi, że tak powiem, przeciwnościami losu i to też pozwala człowiekowi w jakiś tam sposób zrewidować swoje patrzenie na życie, zobaczyć, że tak faktycznie nie mam źle, że powiedzmy, jestem zdrowy, mogę jeszcze drugiemu pomóc i te moje problemy sobie tak jakby w głowie poukładać. Dlatego ten wolontariat jest nam bardzo potrzebny, bo tak naprawdę my widzimy, że ludzie oczekują od nas bardzo często, no niekoniecznie pomocy materialnej, ale właśnie tej relacji, żeby ktoś przyszedł, spotkał się, poświęcił czas, posłuchał, porozmawiał. I tak bardzo często właśnie z tym nasi wolontariusze się spotykają, że ktoś ma te potrzeby takie bardziej, że tak powiem, relacyjne niż powiedzmy materialne i inne.
Tak spojrzałem nawet, że dbają o was, żebyście mieli i dzień skupienia, jakąś formację, jak to wygląda, bo tego też potrzeba człowiekowi, każdemu, prawda? Bo i w małżeństwie, i w powołaniu kapłańskim, ale w takiej posłudze konkretnej wolontariusz, żeby wiedział, dlaczego to robi, tak jak pani mówiła, no to też potrzeba nam czegoś tak dla serca, dla ducha.
Jak najbardziej. No potrzebna jest formacja, żeby się nie wypalić, bo tak jak w każdej działalności my możemy również tymi działaniami w jakiś sposób się zmęczyć, prawda? I to jest bardzo potrzebne i właśnie organizowane są takie rekolekcje dla zarówno dla wolontariuszy, jak dla pracowników Caritas, którzy też na co dzień spotykają się z różnymi problemami i tutaj nasz ojciec dyrektor bardzo dba o to, żebyśmy że tak powiem budowali się właśnie przez udział w Eucharystii, przez rekolekcje, żebyśmy mieli siłę właśnie do takich działań, do pomocy drugiemu człowiekowi.
Szkolne koła Caritas jeszcze charakteryzują się tym, że zawsze mają opiekuna duchowego. My mamy dzisiaj w diecezji przemyskiej prawie 400 szkół. Ponad 170 mamy szkolne koła Caritas, także to jest dość dużo. Oczywiście w każdej szkole, tak jak pani Magda wspomniała, są jakieś dzieła charytatywne, ale dlaczego my tak zachęcamy do szkolnych kół? Bo szkolne koła właśnie charakteryzują się tym, że oprócz tej akcyjności stawiamy też na jakąś pewną formację. W szkolnym kole, które jest własnością, tak na dobrą sprawę, szkoły, jest zawsze opiekun właśnie od strony szkolnej, tak? Czy jest to nauczyciel, wychowawca jakiś, jemu zawsze przydziela się opiekuna duchowego. Nie tak dawno, chyba ze 3 lata temu, Caritas Polska wydała piękną właśnie książkę na temat formacji szkolnych kół Caritas, gdzie przygotowała właśnie, my z tego podręcznika korzystamy i zachęcamy, on jest dostępny w formie PDF na stronach Caritas Polska. I tam są właśnie takie formacyjne spotkania, jak powinno wyglądać, co powinno się mówić młodemu człowiekowi, na czym powinno się bazować, na czym go oprzeć, żeby rzeczywiście ten młody człowiek nie tylko właśnie działał, ale także właśnie przeżył jakieś może odrobinę jakiejś refleksji, zadania i tak dalej. Podobnie w parafialnych zespołach charytatywnych. U nas w diecezji wygląda to tak, że rzeczywiście bardzo dużo jest akcji katolickich. Rzeczywiście ta akcja katolicka ze względu na Strachocinę, ze względu na świętego Andrzeja Bobole, działalność kustosza sanktuarium księdza Józefa Niżnika. Akcja katolicka prężnie działa w wielu parafiach i oni w statutach swoich mają zapisane właśnie działalność charytatywną. I dla nich to jest też wielkie wyzwanie, bo oni rzeczywiście też co jakiś czas mają spotkania, przyjeżdżają na swoje rekolekcje. Wszystko po to, żeby się formować, wszystko po to, żeby się jeszcze właśnie bardziej rozwijać. I to jest właśnie to, co nas czyni tak naprawdę takimi pełnymi wolontariuszami. Nie tylko działalność, ale właśnie pytanie, skąd brać tą siłę? Skąd czerpać moc? Skąd się właśnie zapalać, żeby nie była to jednorazowa akcja. No właśnie, no musimy formować się, właśnie rozważać te nasze myśli, działania, no i czerpać rzeczywiście od samego Pana Boga tę siłę, żeby tym ludziom pomagać.
Tak, kończyliśmy to pierwsze spotkanie takim programem Rodzina Rodzinie, bo wy też, tak jak mówiłem, pomagamy w swoim, można powiedzieć, gronie, jeżeli chodzi o archidiecezję. Wychodzimy naprzeciw tym sprawom, które się dzieją, tym okolicznościom, ale też jest wiele rzeczy podejmowanych przez Caritas poza granicami ojczyzny, prawda? To nawet takie przeciwdziałanie temu, żeby czy chrześcijanie, ale w ogóle ludzie z okolic dotkniętych wojną nie uciekali, prawda, czy prześladowaniem. Staramy się ich wspierać, naszych braci w wierze, ale też i tych, którzy potrzebują tam, gdzie mieszkają, a gdzie okoliczności powodują, że tracą wszystko.
My nadal możemy wspierać te rodziny, które funkcjonują. Ten program nie jest w zawieszeniu, on dalej działa, funkcjonuje. I my dalej możemy właśnie obrać sobie jakąś jedną rodzinę i ją wesprzeć w jaki sposób, bardzo często w taki prosty, materialny. To jest najłatwiejsze, co możemy dać. Ważne jest oczywiście modlitwa, duchowe wsparcie tych ludzi, ale im trzeba właśnie pomóc. Trzeba w jaki sposób, właśnie czasami wpłacając drobne datki na konkretny ten cel, na rodzina rodzinie, wchodząc na strony internetowe, dzisiaj Caritas Polska, czy nawet na naszej Caritas Archidiecezji Przemyskiej, możemy dostać szereg informacji, gdzie te pieniądze trafią, do jakich rodzin. I dzięki temu te rodziny, nam się może to wydawać dzisiaj, nie wiem, 50-100 zł, jakąś taką kwotą osiągalną dla jakiejś rodziny, która coś konkretnego chce zrobić, a dla nich w przeliczeniu na ich walutę i na ich rzeczywistość w Syrii, no jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I wtedy rzeczywiście te rodziny mogą, otrzymując takie wsparcie, zacząć w miarę normalnie funkcjonować w tym miejscu. To, co nam się dzisiaj wydaje jakimś drobnym groszem, czy może jakąś niedużą sumą, kwotą do udźwignięcia. Dla nich tak jest to tak naprawdę taka kwota, żeby żyć i przeżyć do następnego dnia. Dlatego zachęcamy, żeby rzeczywiście z tego programu nadal korzystać.
Ksiądz dyrektor wspomniał Syrię, 4600 rodzin.
To jest bardzo dużo już, ale jeszcze mało, ciągle mało, można by było powiedzieć.
Patrzyłem też na właśnie wasze zaangażowanie, trochę mówiliście o tych różnych ośrodkach, bo jest Centrum Terapii i Rehabilitacji, te dzienne domy pomocy seniora, 6 mieszkania treningowe, Centra Integracji Społecznej dla Bezrobotnych, Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Klub Seniora, Dom Matki i Dziecka, Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas, jest ich kilka, Centrum Medyczno-Charytatywne Świętego Józefa, Centrum Charytatywne w Leżajsku, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. Są też stacje opieki medycznej, dom spokojnej starości, kilka domów pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy dla niepełnosprawnych, świetlice socjoterapeutyczne, 5 w różnych miejscach, Przemyśl, Ustrzyki, Sanok, Łańcut, Grodzisko Dolne, opieka domowa nad starszymi, 9 takich ośrodków. Jak dajecie też radę, bo wiele, wiele spraw podejmujeć. I ta restauracja Perła Przemyśla, tak, też jest na stronie.
Zawsze kwestie finansowe są trudnymi sprawami. Rzeczywiście trzeba się nastarać, żeby rzeczywiście te środki pozyskać. One pochodzą z różnych źródeł. To są środki wcześniej ministerialne, które rzeczywiście można było pozyskiwać na seniorów. Dzisiaj bardzo dużo współpracujemy rzeczywiście z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, które tworzą różnego rodzaju programy. My zgłaszamy się jako chętni, którzy chcą to wykonać. Gdy chodzi o ZOL-e, gdy chodzi o placówki medyczne, staramy się o uzyskanie kontraktów, zakontraktowanie normalnie z NFZ-em tej współpracy, żeby rzeczywiście podjąć takie działania. Gdy chodzi o dzieci, podobnie piszemy różnego rodzaju projekty i w tych projektach, jeżeli otrzymamy kwoty, staramy się je realizować. Trzeba dodać, że rzeczywiście wpływają różnego rodzaju datki na nasz Caritas. Mamy środki pozyskane czy ze świecek, czy świeczek paschalików, wigilijnych. Jednak to są bardzo niewielkie kwoty, trzeba powiedzieć, do całej tej działalności. I bardzo często, gdy chodzi o finansowanie, liczymy właśnie na pomoc z jednej strony państwa, o ile jest to możliwe, z drugiej strony ludzi dobrej woli, no bo nie ukrywajmy, że rzeczywiście są ludzie, którzy czasami z potrzeby serca potrafią się podzielić tyle, ile mogą i rzeczywiście możemy to realizować, a po trzecie właśnie z napisania różnego rodzaju projektów, które pozwalają nam pozyskać od środki, czy od marszałka województwa, czy od urzędu wojewódzkiego i rzeczywiście wtedy możemy zwłaszcza te senioralne programy realizować. Bywa, że rzeczywiście też te środki jakoś trafiają z zagranicy nawet. Przecież przy czasie wojny na Ukrainie myśmy też wiele środków z zewnątrz pozyskiwali. Były parafie, które potrafiły, nie wiem, w Szwajcarii dzwonili, pytali, w Stanach Zjednoczonych różne ruchy się włączały. I oni rzeczywiście potrafili dawać ogromne sumy na Caritas, przekazywać, żeby rzeczywiście to trafiali. Później oczywiście, tak jak to mamy zwyczajnie, zwyczaju zawsze jest to rozliczane, żeby nikomu tam do głowy nie przychodziło, że gdzieś tam jakoś można te pieniądze wyprowadzać. Caritas Archidiecezji Przemyskiej pod tym względem jest zawsze bardzo przejrzysta i to, co powtarzamy, mamy wiele kontroli. Cieszymy się z tych kontroli, bo one tak naprawdę nas uczą i każdy, kto jest zainteresowany, może się dowiedzieć, jak to funkcjonuje, jak to działa, a dzięki temu, jak to jest przejrzyste i uczciwe.
Niewiasty, co do tego dołożycie, patrząc na tą działalność i te placówki, które Caritas Archidiecezji Przemyskiej wziął na siebie i realizuje tą pomoc?
Pomoc, realizowana pomoc faktycznie jest ogromna i też nie będziemy tu ukrywać, że bez tych środków zewnętrznych ona byłaby trudna do realizacji. Może o wiele trudniejsza niż jest teraz. Jednakże to nie jest też tak prosto, łatwo i przyjemnie, tak? Te projekty ktoś musi napisać, ktoś to musi później zrealizować i rozliczyć. A powiedzmy sobie szczerze, my piszemy, a przechodzi tak naprawdę dofinansowanie dostaje około 30%, 40% z tego, co napiszemy. My stajemy normalnie do konkursów i po prostu jeśli Komisja Oceny Wniosków uzna, że projekt jest dobry, że nadaje się do realizacji, no to wtedy dostajemy to dofinansowanie, więc nas nie obowiązują żadne inne, lżejsze zasady pozyskiwania tych środków, jak każdy inny podmiot czy organizacja pozarządowa. Wkładamy w to wiele wysiłku, takiego zaangażowania, wiedzy, niejednokrotnie siedzenia po nocach i sprawdzania, przekopywania się przez tony dokumentów, żeby pozyskać choćby najmniejszą kwotę, bo to są owszem duże projekty, ale są też małe projekciki, które pozwalają nam właśnie poszerzyć, robić coś więcej i to od pomysłu do realizacji bywa często bardzo długa droga, wielomiesięczna, żeby zrealizować, żeby właśnie pozyskać dane dofinansowanie.
Dziękuję.
Czasami nie potrzeba nawet dofinansowań, bo trzeba też o tym powiedzieć, że współpracując z różnymi samorządami, a może przywołam chociażby dwa, pana wójta gminy Leżańsk Krzysztofa Sobejko, czy wójta gminy Tryńcza, kiedy oni potrafią po prostu wygospodarować nie tyle środki, ale czy pomoc, czy miejsce, tak chociażby jak było w przypadku magazynu, który stworzyliśmy tutaj, który był takim głównym hubem przerzutowym na Ukrainę, gdzie myśmy nie ponosili żadnych kosztów, a gmina wzięła to na siebie jako chęć pomocy. Także jesteśmy bardzo wdzięczni gminie Leżeń za tą wszelką pomoc, gminie Tryńcza, że rzeczywiście dzięki nim mogliśmy właśnie, nie mając, nie biorąc żadnych środków, tak naprawdę zrobić bardzo, bardzo dużo i do dzisiaj to robimy.
Dziękuję. Pani Magdaleno?
Tak. No ja bym chciała powiedzieć, że ta pomoc jest bardzo potrzebna, ale wielu projektów nie udałoby nam się zrobić, gdyby nie pomoc wolontariuszy. I to trzeba jasno powiedzieć, że dużo dobra dzieje się dzięki temu, że się ludzie angażują właśnie w wolontariat. I w ten wolontariat nawet angażują się nasi podopieczni, do których są adresowane te działania pomocowe, ponieważ wielokrotnie oni po prostu no chcą ci odwdzięczyć za tą uzyskaną pomoc, również po prostu stają się takimi wolontariuszami. Na przykład jak jest wigilia taka dla ubogich, oni pomagają nam przed tą wigilią zapakować paczki żywnościowe takie, których wydajemy ponad 2000 przy okazji takiej wigilii dla osób potrzebujących, ubogich. Oni się też angażują. Oni też chcą być potrzebni. Więc po prostu oprócz tego, co wymaga się od nich, żeby zrobili, to oni chcą, chętnie włączają się w tą pomoc i to jest właśnie taka ich odpowiedź na to, co my robimy dla nich, prawda? Także, no mówię, wielu rzeczy nie udałoby nam się zrobić, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy przychodzą i nam pomagają, bo to dobro po prostu się dzięki temu mnoży i można dużo więcej zrobić.
Taką pomoc otrzymywaliśmy też, musimy o tym wspomnieć, przy tym ważnym wydarzeniu, jakim była beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej. Właśnie przeżywaliśmy tą wielką uroczystość i też powiedzmy uczciwie, jako Caritas współpracowaliśmy, bardzo dużo robiliśmy, żeby ta uroczystość mogła być zrealizowana, ale też żeby rzeczywiście pomóc w organizacji, żeby rzeczywiście to dobrze wszystko przebiegło. I tutaj też nieoceniona pomoc, może niejednokrotnie brak środków, a czasami właśnie pomoc zwykłych ludzi. To, co tutaj pani Magda wspomina, dzięki temu rzeczywiście udało się przeżyć tą beatyfikację i do dziś wszyscy ją wspominamy. Nawiasem mówiąc, zachęcamy także słuchaczy naszego, słuchaczy Radia Maryja do kontaktu właśnie, jeżeli chcemy pozyskać różnego rodzaju dewocjonalia. Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi już sklep internetowy. Jest to na stronie sklepulmowie.pl. Tam możemy pozyskać różnego rodzaju właśnie czy obrazki, czy kalendarze, czy medaliki, łańcuszki. Także też w ten sposób tą działalność prowadzimy i to jest też miejsce, gdzie pozyskujemy środki, o które ojciec pyta właśnie, żeby rzeczywiście to funkcjonowało. Właśnie dlatego właśnie ten sklep żeśmy otworzyli i możemy właśnie te rzeczy wysyłać. Robimy to jako Caritas.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat Caritas w Polsce, jak służyć każdemu człowiekowi. W naszym studiu goście z Archidiecezji Przemyskiej, właśnie z Caritas, pani Magdalena Kmieciak-Pobuta, pełnomocnik do spraw wolontariatu, Małgorzata Sielska, koordynator do spraw projektów unijnych i ksiądz dr Tomasz Stec, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Zapraszamy Państwa, może też i doświadczenia, pytania, może właśnie osobiste też doświadczenie czy zaangażowanie. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna, 56 655 23 55, Polska Południowa, 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre z Katowic.
Bardzo prosimy.
Chciałbym powiedzieć i wyrazić swój podziw do Archidiecezji Przemyskiej, a mianowicie tam tak dużo dobra się dzieje, w moim mniemaniu, dzięki byłemu rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, świętemu biskupowi Józefowi Sebastianowi Pelczarowi. On był wspaniałym organizatorem, Bożym człowiekiem, bo przecież święty Kościoła Rzymskiego i mi się wydaje, że dzięki jemu jest ten zakątek Przemyski tak kwitnący i tak pachnący Bożymi dziełami. I to jest pierwsza sprawa. I jeszcze druga krótka sprawa, że jeżeli ktoś jest chory, po ludzku terminalnie chory, że nie odzyska zdrowia, to w Polsce przynajmniej jest zwyczaj, że jest modlitwa o jego uzdrowienie. Ja jestem we szczęśliwej sytuacji, że jestem niewyleczalnie chory. I teraz tak, ktokolwiek mówi do mnie, życzę ci zdrowia albo modlę się o twoje zdrowie, ja mówię dziękuję bardzo, już to miałem, tego już nie potrzebuję. To, co ja potrzebuję, jest życie wieczne. A życie wieczne jest zawarte w większym pojęciu, a to jest bądź wola Twoja. Więc zachęcam ludzi, żeby się za żyjących modlili o spełnienie planu Bożego, który jest indywidualny dla każdego jego dziecka, ponieważ to jest, że tak powiem, po turystycznemu, all inclusive pakiet. W tym jest wszystko, co człowiek w tym świecie i we wieczności potrzebuje. Bardzo pięknie dziękuję za wysłuchanie i gorąco Bogu polecam czcigodnego ojca Grzegorza i cały zespół pracujących w Radio Maria, czcigodnych gości i wszystkich ludzi dobrej woli.
Panie Imry, niech Pana błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To miłe słowa. Miły, pachnący, bądź wola Twoja, no obyśmy chcieli też realizować wolę naszego Ojca w niebie. Jak Wy na to patrzycie, ksiądz dyrektor?
Choroba i cierpienie to jest zawsze wielki i trudny temat dla całej teologii, dla całego Kościoła i rzeczywiście no, człowiek zawsze stawia pytania i ma prawo stawiać takie pytania i rzeczywiście, kiedy spotyka się tych ludzi, ludzie bardzo różnie podchodzą do tajemnicy cierpienia, do tej tajemnicy, która pewnie dotknie większość ludzi na ziemi. Oczywiście jest to pokłosie tego, co nazywamy grzechem pierworodnym, ale jest to też niejednokrotnie jakieś zadanie, które Pan Bóg stawia być może nam samym w tym ostatnim momencie naszego życia. Cierpienie jest tajemnicą, o tym zawsze powtarzamy, o tym uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II i my widzimy, jak ta tajemnica dotyka ludzi. Póki jeszcze jesteśmy na tyle silni, że działamy sami, możemy wiele rzeczy zrobić, to o cierpieniu często się łatwo mówi, ale tak naprawdę to cierpienie dopiero zaczynamy rozumieć, jak ono nas samo dotyka i kiedy patrzymy na ludzi właśnie cierpiących, czy tak jak tutaj, jak pan przedmówca, to zawsze no, z wielkim szacunkiem odnosimy się do takich ludzi, którzy starają się rozumieć sens cierpienia, którzy to cierpienie przyjęli na siebie i którzy rzeczywiście to cierpienie, no można by było powiedzieć, ofiarują w jakiejś konkretnej intencji, w jakiejś konkretnej sprawie. My też widzimy tych ludzi cierpiących i czasami rzeczywiście, jak jakiś senior przychodzi i zmaga się z jakąś chorobą, to z jednej strony dla nas to jest zawsze jako opiekunów taka zagadka, dlaczego tak, a z drugiej strony widzimy, czasami ci seniorzy nas uczą, mówią, proszę księdza, jakby nie to cierpienie, ja być może bym się nie zbawił, może bym do nieba nie poszedł. Ja to zupełnie inaczej rozumiem. To jest dla nas katecheza tak naprawdę i bardzo często osoba cierpiąca, osoba, która zmaga się z chorobą, ona jest tak naprawdę dla nas ludzi, którzy no może jeszcze czują się jako silni, jest takim żywym katechetą, katechetą, jak właśnie pewne rzeczy przerabiać. Aczkolwiek cierpienie, na cierpienie zawsze można popatrzeć i ludzie patrzą z różnej strony, trafiają się ludzie, którzy tego cierpienia nie rozumią i no, im jest bardzo trudno to cierpienie przyjąć i to jest też wtedy okazja do tego, żeby czasami nawet pomyśleć, nie tłumaczyć, posiedzieć przy takiej osobie, nie tłumaczyć, bo ludzkie słowa czasami są po prostu za małe, żeby pewne rzeczy wyjaśnić i my nie możemy tego jakoś zgłębić, dlatego wspieramy tych ludzi i chcemy im ciągle pomagać.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem samorządowcem, reprezentuję samorząd powiatu łańcuckiego, który od wielu lat współpracuje z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
A pana imię?
Adam.
Dziękuję.
Oprócz wymienionego ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, który działa od wielu lat w Wysokiej koło Łańcuta, tutaj pragnę też zwrócić uwagę, że Caritas prowadzi na naszym terenie potężną wypożyczalnię sprzętu dla osób niepełnosprawnych, łóżka i cały sprzęt, który naprawdę jest bardzo ważny, po prostu mieszkańcy mogą z tego korzystać. Oprócz tych wszystkich dzieł, które były wymieniane, też wraz z Caritasem organizujemy spartakiady dla osób niepełnosprawnych oraz pikniki rodzinne, które po prostu cieszą się dużym zaangażowaniem różnych organizacji działających na naszym terenie. Także w tym 2025 roku będzie Spartakiada 29 kwietnia w Łańcucie, natomiast piknik 15 czerwca też w Łańcucie, na które serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy tutaj goście nasi tak,
Będzie okazja do tego, żeby w końcu powiedzieć o tej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Bardzo dziękujemy, panie Adamie.
Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę właśnie na pomoc dla Ukrainy, którą realizujemy też od wielu lat, nie tylko od wojny, ale też odbywa się często poprzez Caritas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja może odwołam się do tych wypożyczalni. Tak, oczywiście dzisiaj nie tylko w Łańcucie, ale też wymienię chociażby miejsca, gdzie mamy takie właśnie wypożyczalnie sprzętu. Jest to Przemyśl, Krosno, Uszczyki Dolne, Jarosław, Sanok, Wysoka, Lubaczów, Leżańsk, Błażowa. To są te miejsca, gdzie dzisiaj można pozyskać właśnie to, co potrzebujemy. Mamy łóżka, mamy materace antyodleżynowe, mamy wózki inwalidzkie, pionizatory, balkoniki, mamy ortezy, koncentratory tlenu. To jest to wszystko, co jest niezbędne i potrzebne. I dlatego zachęcamy, jeżeli ktoś szuka takiej właśnie pomocy, my jako Caritas, mając te placówki, można się do nich zgłaszać w tych miejscach i rzeczywiście po przedstawieniu dokumentacji, po rzeczywiście zapoznaniu się z dokumentacją, dyrektor takiej placówki przydzieli ten sprzęt i to nie jest odpłatne. To robimy właśnie w imię tej miłości bliźniego, żeby rzeczywiście tą pomoc tym ludziom nieść. To jest wielka radość. Tak jak wspomnieliśmy, jak wspomniał przedmówca, pan Adam, robi się też różnego rodzaju działania, podejmuje się działania, które może czasami o nich zapominamy nawet, ale które mają dowartościować osoby niepełnosprawne. Te spartakiady, one się odbywają, czy właśnie w Łańcucie, czy w Leżańsku. Ostatni rok to był Sanok, gdzie rzeczywiście też, no właśnie z mini grantów pozyskane środki pozwoliły nam zorganizować taki dzień zabawy, dzień radości dany właśnie tym osobom niepełnosprawnym i pewnie w tym roku podobnie będziemy działać, organizować te dni, żeby rzeczywiście osoby niepełnosprawne poczuły, że one nie są zapomniane, żebyśmy ich mogli wyciągnąć z domów, wziąć do tego naszego Caritasu, żeby rzeczywiście one jakoś dobrze, miło spędziły ten czas.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć troszeczkę na temat swojej pracy, bo w Przemyślu pracowałem 40 lat prawie i no dużo rzeczy również pomagałem inwalidom, bo zawsze byłem w tej rehabilitacyjnej części. No teraz sam, jako 98-letni człowiek, no korzystam z tego, co sobie zrobię sam, bo no, nie ma. Przedtem to korzystałem z Barcelonki, przywozili mi obiady, no płaciłem naturalnie. No teraz w Przemyślu to jest bardzo trudno, prawda, bo no, taki obiad jak dowożą, to trzeba zapłacić miesięcznie 550 zł. No to różnie to bywa, bo teraz te emerytury są niskie, więc tak sobie żyję, żeby, prawda, dzięki Panu Bogu, no i mam doświadczenie, że Pan Bóg zawsze opiekuje się człowiekiem, bo miałem, nie choruję, to najważniejsze. Miałem takie spotkanie w Krakowie, wracając z egzaminów, no to był rok 1947, prawda? Na peron szedłem tunelem numer 2 na peron, żeby dojechać do Rzeszowa. No i na schodkach siedziała taka biedna kobieta, zamatulona tylko w koc, nos i oczy było widać i miała taki drewniany kuferek. Ja nauczony przez rodziców, że trzeba zawsze pomagać. No, powiedziałem, może pani coś pomóc. Ona tylko coś mruknęła. No to zrozumiałem, że chciała, więc wziąłem tą paczuszkę, która miała taki kozi ogonek zamiast rączki, no i teczkę moją ze skryptami, które, prawda, miałem ze studiów. No i po schodkach, jak ona siedziała przy tych schodkach, po lewej stronie. Weszliśmy na samą górę, jesteśmy byli skarceni przez no, pasażerów, którzy przyjechali, powiedzieli mi, ty durniu, nie umiesz chodzić, bośmy szli po lewej stronie. Wychodzę na peron, na ten, i słyszę głos, aby Pan Bóg dał ci zdrowie. I ta osoba w mgle się rozchodzi. No i rozumiem, że jak sobie zasłużyłem, to będę tego. No i tak właśnie jest.
A ja się zapytam, jeżeli mogę, pana imię?
Nie korzystam. Korzystałem z Barcelonki. Aha. No teraz...
Jak pan ma na imię?
Proszę?
Jak pan ma na imię?
Ja mam Jerzy Juliusz.
Jerzy Juliusz. Ja sobie zapiszę pana telefon, dam księdzu dyrektorowi, bo jak jakaś potrzeba jest, a patrzę, że to właśnie z tych terenów pan jest, bo 16 na początku, więc zobaczymy. Będziemy kontynuowali to, co stało się w Krakowie, więc za pana głos dziękuję. I tak może przy tej okazji zapytam, jak to się dzieje, że dowiadujemy się, że ktoś jest w potrzebie, bo nieraz tak, prawda, zostajemy sami, nie? Ktoś nam pomaga, wszystko było dobrze, no a w którymś momencie, no a nawet, bo mamy na przykład tyle lat, że nikt o nas nie zapyta, nikt nie pomyśli, prawda, że ja mogę być w potrzebie.
Bardzo często, jeżeli się trafiają takie przypadki osób, o których tutaj słyszymy, one są i czasami rzeczywiście dowiadujemy się od najbliższej rodziny, że rzeczywiście taka pomoc jest potrzebna danej osobie, a czasami po prostu przez sąsiadów, którzy się stają takimi cichymi wolontariuszami w ten sposób, że oni nam zgłaszają takie osoby. I teraz co, jak to często wygląda w takiej rzeczywistości? Sprawdzamy taką sytuację, rzeczywiście my musimy sprawdzić, o kogo chodzi, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, tak? W drugiej kolejności no, szukamy, jaki sposób tej osobie możemy pomóc, bo to jest też istotne i ważne. Jeżeli to rzeczywiście chodzi o obiady, to nie jest to problemem właśnie, żeby rzeczywiście takiej osobie jakiś obiad zanieść, bo my każdego dnia wydajemy masę tych obiadów. Czasami oni przychodzą czy do naszej jadłodajni, czy przychodzą rzeczywiście do centrum, czy przychodzą do Perły i tam rzeczywiście tą pomoc otrzymują. I w kolejnym etapie, jeżeli taka osoba faktycznie jest rzeczywiście sama, nie ma żadnej pomocy od rodziny w pierwszej kolejności, którą angażujemy w takim wypadku, w drugiej kolejności nie wiemy, że nie chodzi tam żaden członek GOPS-u, MOPS-u, nie jest objęty żadną inną opieką, wtedy szukamy rzeczywiście wolontariusza, który mógłby się udać z taką misją, no bo tak to trzeba powiedzieć. No, i jeżeli rzeczywiście widzimy, że taka osoba jest niezaopiekowana z żadnej strony, aczkolwiek no, trzeba by było sprawdzić, tak jak mówię, w pierwszej kolejności rodzinę, później w drugiej kolejności jak działa państwo w tym wypadku, czy rzeczywiście nie ma tam jakiejś pielęgniarki, bo być może jest jakaś pielęgniarka, która dochodzi, środowiskowa, czy z GOPS-u, z MOPS-u, a my możemy jej podać tylko prowiant i ona w tym sposobem, bo jeżeli tylko chodzi i wyłącznie o jedzenie, to wtedy możemy ją zaopatrzyć w taki środek i jej dać, żeby rzeczywiście ona tam zaniosła, a jeżeli nie, dotrzeć do jakiejś osoby, być może przez naszego pracownika, przez innego wolontariusza, który się zdeklaruje, że tej osobie rzeczywiście ten obiad przyniesie. Dlatego to jest wszystko do rozważenia. Dobrze, że mamy ten numer, możemy coś rzeczywiście poszukać, popytać, rozważyć tę sprawę i jeżeli trzeba, z naszej strony taką pomoc wyświadczyć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z okolicy Rzańska. Moje na imię Jan. Chcę nawiązać do rozmowy jednego z poprzedników, że zasługą takiej ofiarności i działalności Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest świętej pamięci biskup święty Józef Sebastian Pelczar. To jest prawda, ale nie tylko on, bo później jakże wielkim arcybiskupem był biskup Ignacy Tokarczuk, nazywany niezłomnym arcypasterzem, wybudowniczy kilkuset kościołów, prężnie działające seminarium duchowne w Przemyślu i w Rzeszowie. Później po nim był arcybiskup Józef Michalik, z tego czasu przewodniczący Episkopatu Polski, który też działał bardzo prężnie, tak samo jak obecny arcybiskup Adam Szal. Faktycznie Podkarpacie wyróżnia się na tle innych województw wielką pobożnością. To nie tylko Podkarpacie, bo i lubelskie, i arcydiecezja tarnowska, diecezja rzeszowska. Tutaj później są tego plony tych właśnie poprzedników wychowawców, ale i nie tylko, tylko często nierozerwalności życia rodzinnego i wiary katolickiej w poszczególnych rodzinach. Mówiąc o Caritas Archidiecezji Przemyskiej, to należy tylko z podziwem pogratulować działalności dyrektorowi księdzu Jańcowi i całemu zespołowi, tym osobom, które dzisiaj mają możliwość wypowiadania się o swojej prężnie działającej instytucji. Jak słyszymy, działają na każdym kroku, wszędzie, w każdej dziedzinie. Wszędzie jest ich pełno i wszędzie służą człowiekowi. I tylko pogratulować, bo nie tylko opieka nad ludźmi starszymi, ale i opieka medyczna, wypożyczalnia sprzętów, te wszystkie działalności, o których mówił pan Adam z Łańcuta, kulturalne. One są nie tylko w Łańcucie, ale również na naszej ziemi leżańskiej i nie tylko na Sieniawszczyźnie. No i no tylko z podziwem się można by powiedzieć i pogratulować archidiecezji przemyskiej, że ma taką instytucję prężnie działającą i nie tylko archidiecezji, bo też i samorządowi województwa rzeszowskiego, bo jak słyszymy, istnieje bardzo dobra współpraca pomiędzy Caritasem a Urzędem Marszałkowskim, urzędami wojewódzkimi. To tylko pogratulować i dać do zastanowienia pozostałym województwom, zwłaszcza z drugiej strony Wisły, dlaczego u nich tego nie ma. Bo okazuje się, że mimo tych trudnych czasów można coś robić i robić z wielką troską o chorego człowieka i potrzebującego. To tyle, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz gratuluję całemu zespołowi Caritasu Archidiecezji Przemyskiej. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Szanowni.
Ja myślę, że tutaj do wypowiedzi pana, ja bym dodała jeszcze tutaj błogosławionych rodzinę Ulmów. Ja myślę, że ta rodzina jest dla nas takim naprawdę wzorem miłości miłosiernej i takim wzorem po prostu do działania. Bo to, co ta rodzina zrobiła dla drugiego człowieka, to my się musimy wszyscy naprawdę uczyć i każdy z nas coś może dobrego zrobić dla drugiego człowieka. Może nie aż tak dużo jak błogosławieni, ale myślę, że to jest taki wzór do naśladowania.
I też takie okoliczności, wojna, prawda, prześladowania,
tak.
Zagrożenie życia, no i byli w stanie, ale do tego też trzeba dorastać, bo trzeba wiary, tak żeśmy też rozmawiali między programami, że dziś też mamy takie doświadczenie, że ludzie nieraz jakoś odstępują od Pana Boga. Pan Imry powiedział, żebyśmy szukali woli Boga. To jest najważniejsze, żebyśmy chcieli ją pełnić, poszukiwali ją, wiedzieli, że to jest najpiękniejsze, co możemy zrobić i zrealizować swoje życie, że nieraz tak ludzie rozmieniają, prawda, swoje życie na drobne, bo szukają czy poklasku, czy szukają, prawda, pieniędzy. To wszystko jakoś tam może ważne i tak miło nam, gdy nas ktoś łechce, ale tu potrzeba czegoś więcej, prawda? Nawet patrząc, tak jak tutaj pan Andrzej mówił, na waszą działalność, na zaangażowanie Caritas.
My oczywiście cieszymy się jako pracownicy, że rzeczywiście dostrzegamy te pewne rzeczy, że one są dostrzegane, ale ciągle podkreślamy, że to jest ta współpraca nas jako pracowników Caritas, ale też współpraca z innymi ludźmi. Na dobrą sprawę pewnie też by nie dało się wiele zrobić, gdyby nie dobra wola czy jednej strony, czy drugiej, czy samorządowej, czy politycznej. Jesteśmy wdzięczni za to, że rzeczywiście no, po stronie niejednokrotnie samorządów jest chęć współpracy, jest chęć działania i my możemy to wykorzystywać i możemy to po prostu realizować, te różnego rodzaju programy, projekty i tak dalej. Dlatego no, cieszymy się, że jest taki pozytywny ten odbiór, że rzeczywiście ludzie też dostrzegają tę pracę, ale też cieszymy się, że mamy ludzi, którzy chcą za nami stać i którzy chcą nas wspierać w tych naszych działaniach, które podejmujemy na co dzień.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Proszę księdza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam mamę, co ma 93 lata.
A pani ma na imię?
Mieczysława.
Dziękuję.
I ona nie może chodzić na nogę, bo miała być operowana 10 lat temu już, bo biodro jej tam się zniekształciło i nie może chodzić. I nie ma do łóżka do spania. Proszę ojca, mnie serce boli, jak ona śpi. Córka się postarała o takie łóżko, to jest łóżko już takie zużyte. I to jeszcze z daleka przyszło i to łóżko, tak, pani przywiezła z daleka, postawiła i trochę zrobiła i teraz już nie wiemy, gdzie kogo szukać, żeby tam zrobić, żeby mogła leżeć. No, ona nie może wejść na wysokie, bo nogi nie włoży. Chciałaby mieć coś niższe. No, ja jestem bezradna.
Jaka to miejscowość?
Września, koło Wrześni. Mhm. Poznańskim.
Tak, tak. Pani Mieczysławo, nie wiem, co w takim przypadku
ja bym polecał naprawdę, tak, jeżeli cokolwiek możemy poradzić, na pewno w Poznaniu działa Caritas. Ja nie wiem, jakie tam mają państwo sprzęty i czy działają rzeczywiście te wypożyczalnie. Niemniej jednak wartałoby, myślę, zadzwonić pani Mieczysławo do Caritas na numer, który tam znajdujemy i rzeczywiście zapytać, czy taka wypożyczalnia sprzętu istnieje u was w waszej diecezji. I czy rzeczywiście jest możliwość, jeżeli tak, to jakie są kroki, żeby to podjąć, bo no, rzeczywiście ta mama pomocy potrzebuje i trzeba by było tam jakoś sposób jakiś zaradzić. No, gdyby to było jeszcze troszkę bliżej nas, to byśmy próbowali zaraz coś podziałać. Natomiast myślę, że to jest najlepsza droga, zadzwonić po prostu na centralę do Caritas waszej diecezji i popytać.
Tak, popatrzę, do sekretariatu jest telefon, jeżeli pani chce sobie coś zapisać, ma pani jak zapisać?
Mam.
61?
61.
835?
835.
68?
68.
50. To jest 50. Sekretariat
to jest
Caritas.
Sekretariatu,
do Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki. To jest do sekretariatu, więc myślę, że pokierują, prawda? Taki podstawowy numer.
To jest rynek, jak jeszcze ojciec rynek mówił?
Rynek Wildecki, 4A.
A, Wilda, tak?
Wilda, rynek Wildecki, tak, od Wilda. No ale chociaż tam taki adres urzędowy mają na Ostrowie Tumskim 2. No ale najważniejsze zadzwonić, zapytać, tak jak ksiądz dyrektor tutaj mówi, bo w Przemyślu jest taka wypożyczalnia sprzętu, ale widzę, że też mają wypożyczalnię sprzętu, tak. Kliknąłem i mają coś takiego. Łóżka, wózki, kule, laski, materace, balkoniki, chodziki. Wszystko jest jak najbardziej. I numer telefonu mogę podać do nich.
Tak, a to gdzie?
To jest też Poznań. Poznań, Caritas Poznań, Miejska Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Aha, Caritas.
Podaję telefon.
Poznań.
Ten właśnie rynek Wildecki 4A jak najbardziej też się tu pojawia. Podaję telefon co do wypożyczalni.
Wypożyczalnia.
61.
Wypożyczalnia. 61?
Tak. 646
33 44.
W poniedziałek spróbować zadzwonić.
Bardzo dziękuję ojcu, bardzo dziękuję i się cieszę, żeby to był.
No ufam, że to pomoże.
No, żeby pomogło i żeby można załatwić. To ja mam w jedno miejsce.
Bo ten, nie, w ten drugie myślę, bo przepraszam, że ja tak później popatrzyłem na ich stronę, że też jest wypożyczalnia, bo tak nie wszystko człowiek od razu zauważy, więc najpierw kontakt, a na ten drugi telefon zadzwonić.
Na ten drugi, to tak. Ostatnio pisany, tak?
Nawet mają materace przeciwodleżynowe, różne, prawda, mają łóżka rehabilitacyjne, szpitalne, więc spróbować, może akurat.
Aha, bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Życzę zdrówka.
Woli Bożej, jak to ksiądz pan Imri powiedział. Dziś musimy się modlić o wolę Bożą dla nas.
Bo... No, wola Boża, tak, ale ja życzę ze swojej strony dużo zdrówka i w ogóle modlę się za ten Toruń.
Dzięki.
Modlę się.
Dzięki, dzięki. Niech panią też pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy uściskać.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem. Kochani, w Radiu Maryja mamy gości z Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Pani Magdalena Kmieciak-Pobuta, pełnomocnik do spraw wolontariatu. Pani Bogorzata Sielska, koordynator do spraw projektów unijnych i wicedyrektor, zastępca dyrektora Caritas, ksiądz dr Tomasz Stec. Caritas w Polsce, jak służyć każdemu człowiekowi. To temat, zapraszam, przypomnę telefony do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugim 48, 56, 655, 23, 66.
Chciałbyś zmieniać cały świat. Toczysz wiele wojen dzień po dniu. Nie pokonasz siłą wszystkich bram. Otwórz serce na miłość i dar. Miłością zmieniaj świat.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Dziewica. Teraz i zawsze?
No, Edward z Bielska Białej. Proszę ojca, ja mam takie zapytanie. Dostałem, właśnie pan doktor, no, lekarz rodzinny wypisał mi w zeszłym roku, to było na wiosnę bodajże w maju, skierowanie na, do sanatorium. No i w czasy sanatorium do Kołobrzegu. No ja mówię, no jak mogę jechać do Kołobrzegu samotnie, no bo z jednej, w jednej ręce walizka, w drugiej ręce laska, no i samotnie. No i także zrezygnowałem, jak można się dostać, żeby się dostać w rzeczywistości do jakiegoś sanatorium. Mam 80, prawie 4 lata, no i nie mogę się nigdzie się dostać.
Panie Edwardzie, jakbym miał sanatorium, to bym brał pana od razu, ale to pewnie nie taka łatwa sprawa, bo tak pan mówi, mam jakiś przydział. No tu zanim się rezygnuje, wiem, że to kawał światu, cała Polska, ale czasami pomyśleć, może ktoś pomoże, nawet powie, jaki środek transportu nawet wybrać, bo są dzisiaj takie możliwości, że nawet ktoś z tego terenu jedzie samochodem, takim busikiem, zawozi kilku ludzi i mnie też weźmie z bagażem, nawet pod dom podjedzie i zawiezie mnie w to miejsce. Dziś świat już te, nieraz takie granice komunikacyjne dawno pokonał, tylko trzeba właśnie mieć kogoś, kto podpowie jakieś rozwiązanie.
No ja jako tak opowiadam, proszę ojca, już odpisałem, no i odpisali, no to jak nie to, nie, no i gotowe. No i także po sanatorium.
I co teraz zrobimy?
No nie wiem, drugie pismo jakie też napisać, może żeby ewentualnie bliżej zrobili, przecież są trochę bliżej w Polsce.
Można tak, sanatorium. Nawet w Ustroniu.
A nie tak, na drugi koniec Polski.
No chociaż oni pewnie panu też chcieli tak płasko, żeby było, prawda, nad morzem.
No, to chodzi.
Bo tu górki, wie pan, jak są obok pana górki, no to może być kłopot. W Ustroniu jest dużo może takich ośrodków, no ale górka za górką. Więc nie wiem, co tutaj poradzić, księże dyrektorze, co tutaj moglibyśmy powiedzieć do Przemyśla. Nie wiem.
Przemyśle też górki.
Jeszcze górka za górką. Więc panie Edwardzie, no... Nie wiem, co tutaj podpowiedzieć, ale próbować.
No to nic, bardzo dziękuję. Przepraszam za kłopoty. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Mamy jeszcze telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na
i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Janina. Ja taki mam, no po prostu żal, powiem jaki. Mój mąż był chory na raka jelita grubego i z tego wykorował się całkowicie i zaszczepił się. To taki trochę odbiegam, ale powiem co dalej. I zaszczepił się, zainfekowała szczepionka, cały organizm, miał 40 stopni gorączkę. 4 lata już był po tym raku jelita grubego, wszystko było w porządku. Więc tracił przytomność, w szpitalu się znalazł i... Ostrzegam ludzi, żeby się nie dali namawiać na to szczepienie. I tracił przytomność i później upadł i pękł kręg szyjny. Więc unieruchomiony był w Konstancinie, 4,5 miesiąca leżał. Nogi, ręce, no, bo to upadł ruchowy, pokarmowy, nerwowy, wszystko się rozregulowało. No i do czego zmierzam? No tam bardzo dużo, tam mnie to wszystko kosztowało. Ale jak kazali mi zabrać męża, więc łóżko. Wszędzie obdzwoniłam, no nie ma. Kupiłam prywatnie łóżko i prywatnie wózek. Powiedzieli, że bo nie ma orzecznictwa, to nie przysługuje tak, no żeby to było nieodpłatnie. I później jeszcze do czego zmierzam. Jak mąż z Konstancina 2 miesiące był w domu, znowu tracił przytomność. Tak ta szczepionka zareagowała na męża organizm. Więc te wszystkie środki, co tylko tam trzeba było, wszystko prywatnie musiałam kupić, dowieźć do szpitala. A jak już tu w domu leżał, no to rehabilitant wszyscy pobierali pieniążki. Wydałam na to wszystko około 50 tysięcy. Bo tak, wózek dużo kasy. To był elektryczny nowy, łóżko nowe, wszystko na wysokim standardzie musiałam kupić, powiedzieli, a i rehabilitant brał 120 zł za pół godziny. Całe oszczędności życia poszły. I proszę, proszę kochanego ojca. I w końcu mówię, to trzeba. To, i mąż znowu stracił przytomność. Zabrali do szpitala, był 8 tygodni w szpitalu. Zmarł w Radomiu. I to tak mówię, to co z tym mam zrobić? Więc ogłosiłam, że, żeby ta firma mi powiedziała, co wózek przywieźli, że jak dostanie orzecznictwo, to oni te pieniążki zwrócą. Bo to z PFRON-u, bo koniec roku to nie mają na razie środków, a później to się wypieli, nic nie chcieli zwrócić i teraz taka firma ode mnie kupiła, która wypożycza za 1500 zł, a wózek dam wtedy 4200 zł nowy, łóżko też nowe. No to za 1200 zł wzięli to łóżko, znowu inna firma, która wypożycza, kupiła. I do czego zmierzam? Jak to tak? A orzecznictwo przyszło za 4 miesiące, a w tym, jak miał z tego szpitala, to miał informację, że niedowład całkowity rąk i nóg. Trzeba było, nogami w ogóle nie ruszał, musiałam karmić, mieć, no wszystko. Mnie to nie przeszkadzało, bo byliśmy 54 lata po ślubie i mówię, to będę robiła. Ale nic się nie dało, bo tak zrobiła szczepionka. Zrobiły się wylewy wewnętrzne w środku organizmu, zdała się sepsa i krwotoki i w płucach i we wszystkim.
Pani Janino, no wyrazy współczucia też rozumiemy sprawę, ale widzi pani, no okoliczności są różne. No czasami medykamenty, czy nawet pani mówi szczepionka, może wejść w jakąś różną reakcję. Organizm organizmowi nierówny, prawda? Też te okoliczności takiej czy innej choroby, no nie przewidzimy tego. Poddajemy się pewnym procedurom, ufamy sobie nawzajem, no a że... To tak jak pani mówi, no tu ufam, że może uda się nawet te pieniądze odzyskać, no to procedury tak długo trwają, że po wszystkim, prawda? I później się jakoś ratujemy i wydaliśmy dużo pieniędzy, a może z 1000 z jednego czy z drugiego sprzętu może odzyskamy. Więc nie wiem, księże dyrektorze, szanowni państwo, jak takie sytuacje przeżywać, czy przewidzieć, próbować przewidzieć, albo może na samym początku pomyśleć, może właśnie do Caritas udać się po wypożyczenie takiego sprzętu, bo ktoś nam powie, że tu ci załatwimy, prawda, wszystko. Zapłać, a potem ci wrócimy, no ale często życie pokazuje, że jest inaczej.
No myślę, że dobra wola zawsze jest, żeby rzeczywiście w takiej sytuacji człowiekowi pomóc. Natomiast dobrze zgłosić się do takich placówek właśnie przykościelnych, chrześcijańskich i najpierw od nich zacząć może pytać. My może za mało jeszcze mówimy ciągle o tych wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego, nam może jako pracownikom, czy w ogóle Caritas wydaje się, że już rzeczywiście wszyscy o tym wiedzą, a widać, że jednak czasami właśnie tej wiedzy brakuje i można było wypożyczyć taki sprzęt czy takie łóżko na dany czas i rzeczywiście byłoby to bez żadnych kosztów obciążenia finansowego. No tutaj ta sytuacja rzeczywiście bardzo trudna i no by się udało cokolwiek odzyskać. No do słuchaczy możemy powiedzieć tyle, że rzeczywiście pytajcie państwo, bo czasami warto podejść nawet do swojego proboszcza miejsca. On ma wiedzę, bo rzeczywiście ma ten kontakt czy z Kurią, czy z Caritas i oni wiedzą więcej troszeczkę, no nie? I dlatego myślę, że warto zapytać, poprosić o pomoc i wtedy może rzeczywiście dostaniemy ten namiar i za właśnie to nasze staropolskie Bóg zapłać, uda się.
No nawet ten chodzik czy laskę, prawda, kule inwalidzkie.
No my to no mamy
czasem na przykład w różnych potrzebach siebie, jesteśmy, tak? Prawda? No to można iść do sklepu i kupić, no ale...
Ale czy warto? No bo rzeczywiście bardzo często taki wózek, no w takiej sytuacji, no jeżeli człowiek już zaczyna chorować i no jest już w sędziwym wieku, no trzeba się liczyć też, że kiedy rzeczywiście, no nie będziemy żyć wiecznie, tylko przychodzi ten moment, kiedy no Pan Bóg nas odwoła z tego świata i w takiej sytuacji, no z jednej strony się godzimy, z drugiej strony tym naszym najbliższym chcemy jak najlepiej, jak najwięcej pomóc w tej ostatniej chwili. Niemniej jednak właśnie wykorzystujmy to, co mamy. Jeżeli mamy właśnie te te centra, gdzie możemy pozyskać właśnie te środki wypożyczalne, to z nich korzystajmy, no do tego się zachęcajmy, sobie o tym mówmy, że słuchaj, a może jest właśnie gdzieś możliwość wypożyczenia, a może słyszałaś o Caritas, że tam rzeczywiście taka wypożyczalnia sprzętu działa i wtedy no jesteśmy w stanie uniknąć wielu problemów.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Gdyby w lepsze miejsce pan poszedł, bo tak trochę nam przycina pana... Przepraszam, że tak pana przeprowadzam przez mieszkanie.
Króluj.
Nam Chryste, zawsze i wszędzie.
Króluj nam wszędzie, zawsze i wszędzie. Ryszard z diecezji przemyskiej.
Proszę, słyszymy pana dobrze.
Dobrze, tak? Bo ja tak raz słabiej, raz
dziękuję.
Udało mi się zadzwonić akurat za pierwszym razem. Ja mam pytanie takie do szanownych księży dyrektorów Caritasu w Przemyślu. Jak przetrwać zimę? W głodzie i chłodzie. Wprawdzie nie zostało dużo tej zimy, ale jeszcze dokucza mi tak zima, że nie wiem, ciężko mi przespać. Jaki jest problem? Problem jest taki, że jestem Polakiem, to jest raz. Dwa, ciężko chory, niepełnosprawny, samotny. Mieszkam w nieludzkich warunkach, bez prądu, bez wody, bez upału, dosłownie w stajni. Mieszkam w najgorszej gminie na Podkarpaciu. To jest gmina Błażowa. Gmina Błażowa ogarnięta wirusem bezduszności, zachłanności i znieczulicy. Burmistrz w ciemnych okularach nie widzi nic i nic nie słyszy, a opieka nie pomaga i nie chce po prostu pomagać. Jak przetrwać tę zimę?
Panie Ryszardzie, oddaję głos. Tutaj mamy tylko jednego księdza z Caritas, wicezastępca dyrektora.
Niechby pan Ryszard nam napisał nawet, co takiego najbardziej w tym momencie pan potrzebuje. I to przez swojego księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz zna sytuację. Ksiądz proboszcz Rawski, który jest tam na miejscu, on będzie wiedział też właśnie, w jaki sposób może panu pomóc i rzeczywiście on nam też powie, jakie środki możemy skierować, w jaki sposób możemy panu dokładnie pomóc, a może czasami właśnie przez swojego duszpasterza nawet wpłynąć, czy zadziałać w jakiś sposób, żeby rzeczywiście, czy się GOPS do pana odezwał, czy MOPS, żeby tą pomoc wyświadczyć. My chcemy jako Caritas pomóc, tak? My mamy te placówki w różnym miejscu. Jesteśmy w stanie nawet, jeżeli trzeba panu węgla kupić czy drzewa, jest to do zrobienia. Tylko też trzeba też pamiętać właśnie, że my musimy też motywować tych naszych włodarzy, żeby rzeczywiście nam z jednej strony umożliwili takie działanie, a z drugiej strony, żeby też ze swojej strony też jak najwięcej zrobili dla tych ludzi, których mamy. Dlatego tu bym panu Ryszardowi polecał, prosił nawet, żeby się zgłosił do proboszcza, przedstawił tą sprawę, powiedział, że rzeczywiście taka rozmowa była i przez proboszcza my się będziemy kontaktować i po prostu spróbujemy jakoś ten problem rozwiązać, pomóc.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No my właśnie wracamy, że tak powiem, ze znajomymi i słuchamy właśnie głośni i ta pani, która wcześniej dzwoniła z tymi różnymi problemami zdrowotnymi, męża, świętej pamięci i tak dalej, doszliśmy do wniosku, znaczy moje takie osobiste, że nieważne co się w życiu dzieje, nawet największe tragedie, mniejsze, większe problemy, to wszystko minie. Po nocy następuje dzień. I to wszystko przemija, także dla tych wszystkich, którzy teraz słuchają i są jakoś tam zmartwieni mniejszymi, większymi problemami, to nie można się poddawać, nie można się załamywać, tylko wierzyć w to, że jutro jest nowy dzień, nowe szanse, nowe nadzieje i będzie lepiej. I nieważne jak jest ciężko dzisiaj, to jutro może być lepiej.
Pana imię?
No, takim po prostu przesłaniem, Marcin.
Dziękuję panie Marcinie, pozdrawiam pana i tych, którzy w podróży z panem. To też, to jest w zasięgu naszej ręki, prawda? Takie nawet bycie przy drugim człowieku, bo nieraz można powiedzieć akcje robimy, ale też to towarzyszenie. jak to jest, jakie mamy możliwości.
Jak najbardziej. Właśnie takiego towarzyszenia nam bardzo potrzeba naszym podopiecznym, czy nawet każdemu z nas po prostu. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, a często ktoś nie wie po prostu, że przeżywamy jakieś trudności, to właśnie takie wsparcie nawet poprzez rozmowę, to już jest takie podniesienie drugiego człowieka. To jest konkretna pomoc, bo ta pomoc nie musi być tylko materialna i rzeczowa. Ona jest bardzo często właśnie taką pomocą, bycie przy kimś, wysłuchanie czyichś problemów, to już jest wsparcie dla tej drugiej osoby. Jeżeli nie potrafimy w żaden inny sposób, to wysłuchanie, to już jest taka konkretna pomoc. I to jest, mówię, w zasięgu każdego z nas. I takie dobre słowo, prawda, też jest potrzebne i też jest ważne.
A ja bym tutaj jeszcze dodała, żeby nie bać się prosić o tą pomoc, bo bardzo często...
Nie wstydzić się,
nie
prawda?
Nie wstydzić się, tak. My bardzo często chcemy sami i oczywiście to jest chwalebne, że chcemy jak najdłużej samodzielni być i też nieść tą pomoc, ale kiedy przychodzi ten trudny czas, to nie bójmy się prosić o tą pomoc, bo wielu ludzi chciałoby pomóc, a nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że może to zrobić, bo nie wie, że ktoś potrzebuje tej pomocy. Więc nie bójmy się, zwracajmy się o pomoc, dzwońmy do Caritasu, dzwońmy wszędzie, gdzie się da, szukajmy tej pomocy.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena z Nowego Borku, gmina Błażowa. Od ojca Jana Mikruta. Chciałam powiedzieć temu panu, który dzwonił w sprawie Narodowego Funduszu Zdrowia i zrezygnował z wyjazdu do Kołobrzegu. Ja też miałam skierowanie w maju 2024 roku, skierowanie do Kołobrzegu, napisałam podanie do Narodowego Funduszu, wymieniłam, gdzie chciałabym wyjechać, do którego sanatorium najbliższego dla mnie, no, łącznie z datą. I Narodowy Fundusz przyczynił się do mojej prośby i wtedy, kiedy prosiłam, było załatwione. Myślę, że pan popełnił troszkę jeden błąd, że zrezygnował. Bo są jeszcze takie przypadki, że można napisać podanie i jeżeli ktoś rezygnuje z bliższej okolicy, to wtedy tam właśnie Narodowy Fundusz kieruje. No i tak bym radziła właśnie panu, że może jednak Narodowy Fundusz
prawda? Tak, spróbować
uwzględniłby
jeszcze.
To, że pan już składał, miał skierowanie konkretne, a nie wiedział gdzie, no to może by właśnie w ten sposób jakoś mu poszli na rękę, żeby nie musiał czekać tego roku.
Nawet napisać właśnie takie wytłumaczenie, że właśnie to było tak daleko, że zrezygnowałem,
tak, ja
a nie poprosiłem państwa o zmianę,
biodra.
Prawda?
I no sama też nie chciałam jechać, a daleka trasa to nawet nie proponowałam z rodziny, bo to za daleko odwozić, prawda?
Dzielna niewiasta. Dziękuję bardzo pani Ireno.
A jeszcze taką prośbę mam.
Proszę.
Do ojca. Tam już prosiłam o tego naszego kleryka Wojtusia, ale może tak częściej przy różańcu można by było wymienić jego o zdrowie.
Kleryk Wojtek?
Wojtek Baran, kleryk z naszego zborku właśnie tam. Z Woli, gdzie ojciec Jan Mikruta.
Nazwisko?
Mieszkał. No i ma takie sprawy nowotworowe.
Nazwisko
właśnie.
Jego?
Proszę.
Nazwisko jego?
Baran. Wojtek. Mhm.
Dziękuję pani Ireno.
I z tymi wypożyczeniami w Błażowej też jest, bo to jest na Dolnej Błażowej właśnie, tuż obok nas, ta wypożyczalnia. Także myślę, że tam temu panu jakby się tam zgłosił do MOPS-u czy do pomocy społecznej, to też by pomogli. Nie wiem, skąd on dzwonił, bo nie usłyszałam tego właśnie.
A z Błażowej pan Ryszard dzwonił.
Z Błażowej, tak?
Tak?
No to
tak.
Myślę, że jak się uda do księdza proboszcza Rawskiego.
Tutaj ksiądz dyrektor właśnie, o, nawet pani wie, jakie nazwisko, jaki proboszcz. Wy to wszystko wiecie, widzę. Podoba
no
mi
tak,
się.
Bo...
Podoba mi się.
Bo się interesuje, jeżdżę czasem do Błażowej do kościoła.
Dziękuję.
Wieczorem. No, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłaci.
I jak najlepszych osiągnięć i naszej Caritas Przemyskiej, księdzu i paniom, które dzisiaj uczestniczą w tym spotkaniu, za wszystkie te sprawy i za wszystką pomoc. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Słyszymy się, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Moje imię Małgorzata.
Witamy Panią na antenie.
Małgorzata, jestem lekarzem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam powiedzieć temu, jeszcze odnośnie temu panu, do tego pana, że jest taka, są takie firmy przewozowe, które przyjeżdżają do domu, zabierają walizeczkę i odwożą ją do danego miejsca, czy na wczasy, czy do sanatorium, czy do szpitala rehabilitacyjnego. Także nie, tylko trzeba walizkę zamknąć, ją zapieczętować i opłata jest stosunkowo naprawdę nieduża. Jeszcze lekarzowi rodzinnemu w momencie, kiedy wypisuje ten wniosek, trzeba powiedzieć, że na przykład: pani doktor, bardzo proszę wyznaczyć mi miejsce takie do sanatorium, żebym był blisko domu. Jeszcze jest inna sprawa. Są szpitale rehabilitacyjne, które w każdym województwie istnieją i one mają taką formę leczenia jak sanatorium, nawet może lepszą czasami, i też ten pan by mógł skorzystać. To jest to do tego pana. A jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie działalności Caritasu, że Caritas też prowadzi półkolonie i kolonie dla dzieci na przykład z Ukrainy czy z Wilna, z Kowna. Tutaj dzieci w Gdańsku, do Gdańska przyjeżdżały przez ileś tam lat. No i to wszystko. Życzę dużo zdrowia wszystkim księżom prowadzącym i wszystkim słuchaczom radia.
Bardzo dziękujemy, Maria. Pani doktor. Bóg zapłać. Co do tego tematu też?
Tak, my się cieszymy, że nadal właśnie w naszych ośrodkach i w Rajskim, i w zboiskach właśnie organizowane są różnego rodzaju formy wypoczynków. Przyjęliśmy w tamtym roku, to była dla nas taka 2 lata temu, kiedy rozpoczynała się wojna, to było też takie wielkie wyzwanie, żeby dać tym dzieciom namiastkę takiej normalności. I wtedy zaczęło się organizowanie tych kolonii. Te dzieci przyjeżdżały właśnie z różnych części Ukrainy i one tutaj wiedziały, że tu żadna bomba nie spadnie, że jest w miarę bezpiecznie, i oni zaczynali normalnie funkcjonować. Dlatego takie kolonie były organizowane i ich bardzo dużo było, i te dzieci przyjeżdżały tutaj na tydzień, na 2 tygodnie wypoczynku. Organizowało im się ten czas, zapewniało im się rzeczywiście jakąś opiekę, a oprócz tego pokazywało się te piękne miejsca, zakątki właśnie naszej archidiecezji, gdzie można było właśnie i troszeczkę odpocząć nad Soliną, czy rzeczywiście gdzieś po górach pochodzić, w Bieszczadach, i to były właśnie jakoś wspaniałe takie momenty. Zachęcamy, drodzy radiosłuchacze, do tego, żeby takie kolonie także i organizować, i wyjazdy właśnie w te nasze strony. Mamy piękne 2 ośrodki. Mamy ośrodek z boiska, który funkcjonuje taką bazą, jest dla 100 osób, i mamy ośrodek w Rajskim, gdzie możemy przyjąć 160 osób. To są miejsca, gdzie rzeczywiście możemy wypocząć, gdzie są różne atrakcje w okolicy, ale gdzie można też właśnie pokosztować tej dobrej, tradycyjnej polskiej kuchni, gdzie można rzeczywiście zapomnieć o tych różnych sprawach i problemach. Także i w tym roku będziemy kolejne właśnie kolonie organizować we współpracy z samorządami. Będziemy to ogłaszać przez proboszczów do poszczególnych naszych parafii i można będzie takie dzieci zgłaszać rzeczywiście na takie półkolonie, kolonie, gdzie przez ten tydzień czasu będą mogli troszeczkę właśnie odpocząć, spotkać się z rówieśnikami, ale też może właśnie dzięki właśnie tej pracy kadr, które też zbieramy, które też zachęcamy do współpracy, i usłyszeć o Panu Bogu, ale i też troszeczkę się wspólnie pomodlić, jakoś odpocząć. Także jesteśmy otwarci na te propozycje, żeby rzeczywiście te ośrodki żyły, żeby w tych ośrodkach młodzież przebywała i żebyśmy właśnie mogli tego wiele dobra dla tych dzieciaków robić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Bernadeta. Ja niedawno otworzyłam radio. Często słucham, ale dzisiaj jakoś tak otworzyłam i nie wiem, czy to jest temat. Słyszałam o Caritasie.
Caritas w Polsce. Chodzi? Jak służyć każdemu człowiekowi? I u nas są przedstawiciele Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Ja nie wiem, czy ja ze swoją od wolontariatu. Sprawą, bo ja mam taką sprawę. Też potrzebuję pomocy, bo nie mogę się nigdzie, że tak powiem, brzydko dobić, ale to znaczy mam bardzo taką dziwne schorzenie niezdiagnozowane i po prostu ja nie wiem już, gdzie mam się udać. Byłam w szpitalach, porobiłam prywatne badania a jest to coś takiego, że wysztywnia mi całe ciało. Wysztywnia mi całe ciało i coraz bardziej mnie po prostu usztywnia. I przy tym jeszcze są problemy od strony trawiennej. I szpital robi jakieś tam badania i po dwóch dniach jestem w domu. W domu nic nie zajmuje mną, żeby po prostu zdiagnozować dokładnie, co to jest. Ja coraz bardziej jestem usztywniana i zostałam zostawiona sama sobie. Ja nie wiem.
Proszę pani. Pani ma na imię?
Bernadeta.
Bernadeta.
Tak.
Wie pani co, no nie wiem, czy my jesteśmy w stanie coś wziąć
wiem,
tutaj.
Ale może ktoś usłyszy, może mi powie.
No właśnie, może ja zapisałem sobie pani telefon, jeżeli ktoś usłyszy, to podam do pani numer, dobrze?
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie. Jesteśmy na antenie.
Mogę mówić?
Może pan mówić. Proszę nam się przedstawić.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz się prawia.
Proszę.
No takie dwie w zasadzie sprawy mam. Pierwsze to odnośnie tych potrzebnych dla chorych. Kiedyś było takie 10 minut w Radiu Maria, że każdy mógł zgłosić to, co jemu zbywa, czy co, czym dysponuje, a kto inny może nie mieć. No to pozostało to po prostu zarzucone, bo no, wszyscy uważali, że wszyscy wszystko mają. A to okazuje są takie potrzeby. Aha,
nie taki powód.
To jest jedna sprawa. Tak. A druga sprawa to odnośnie pieczywa. Wszystkie piekarnie mają, można powiedzieć, jednodniowy maksymalnie na chleb. Wszystko jest potem zwracane. I to jest po prostu utylizowane, jeżeli ktoś nie kupi. Można w piekarni kupić i ja mam, mogę składać worki, na przykład całe pieczywa ususzy się i potem można do Ukrainy to zawieźć przez kolejne te, nie? I by można było tak organizować. No, tylko to by trzeba było zorganizować. Bo każda piekarnia to zwraca, czy jest niezabrane po prostu, nie wykupione i by można było to... No, poza tym chciałem pozdrowić wszystkich, bo ja jestem prowadzę koło wspomagania Radia Maria i podziękować chciałem wszystkim za udział w wspomaganiu Radia Maria. Bo bardzo, bardzo
dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Dziękuję. Bóg zapłać. Co do tego audycji mogę, chcę pomóc. Wie pan, no dziś coraz więcej słyszymy takich sytuacji, że ktoś kogoś naciąga i też nie do końca chcielibyśmy, bo nieraz nam trudno to zweryfikować i jeżeli no, komuś zaufamy, a ktoś, prawda, w jakiś sposób to wykorzysta, no to później do kogo tu mieć żal, pretensje? Było to też na antenie, więc próbujemy no, jakiegoś sita, prawda, i stąd po jakimś tam czasie jakieś nie mogliśmy się komunikować, bo też było jakieś tam zagrożenie. No, a to jedyny taki powód, bo wiemy, że ludzie potrzebują. To nie jest, że wszyscy mają wszystko, ale no, czasami z obawy o tą jakąś weryfikację tego, czy ktoś, kto podaje, że pomoże, nie jest tak, że zrobi nam krzywdę. Że nas, że jakoś wykorzysta, czy jakoś wykorzysta naszą naiwność, czy coś takiego. No, bo my ufamy drugiemu człowiekowi, no, a wiemy, że sytuacji się no, zdarza różnych wiele. Co do tej pomocy, co do tego, nie wiem, chleba, czy innych produktów, jak wy sobie z tym radzicie?
My możemy się pochwalić właśnie tym sposobem pozyskiwania różnego rodzaju żywności krótkoterminowej. Otóż jest ustawa o niemarnowaniu żywności i wedle tej ustawy każdy sklep wielkopowierzchniowy powinien mieć podpisaną umowę z organizacją charytatywną, taką jak chociażby Caritas, i żywność przed upływem daty terminu 2 dzień powinien ją oddać. My dzisiaj w Caritas dzięki właśnie współpracy z różnymi sieciami firm bardzo dużo takiej żywności pozyskujemy. Jesteśmy z tego dumni, dlatego że rzeczywiście tej żywności udaje się uniknąć jej marnowania, a z drugiej strony jest to nieoceniona pomoc dla naszych placówek i zabezpieczenie tak naprawdę czasami jedzenia na dzień, dwa, trzy, a czasami nawet i tydzień. Te dary, które odbieramy dzisiaj, są bardzo czasami obfite. Widzimy, ile tej żywności się marnuje i dlatego my tą żywność przetwarzamy niejednokrotnie w naszych placówkach. Bywa tak, że w niektórych miastach są wyznaczeni właśnie na każdy dzień kierowcy, którzy objeżdżają sklepy i tą żywność odbierają. I jeżeli my mamy umowę jako właśnie organizacja pożytku publicznego z danym sklepem, z daną firmą, to chętnie takie rzeczy odbierzemy. Oczywiście wystawiamy na to papiery, każdy się z tego rozlicza, ile tej żywności było, ile trafiło, ile musiało ulec utylizacji, bo wiadomo, że to już jest terminem bardzo krótki, ale z drugiej strony też wiemy i widzimy, jak wiele właśnie żywności możemy ocalić, możemy po prostu ją użyć w naszych placówkach. To nie chodzi o to, żebyśmy karmili kogoś z czymś starym, czymś, co jest dobrym, co się nadaje do pożytku. Tak samo chlebem, który już nie pójdzie na półkach, bułkami. My to bierzemy, tak jak pan mówi, czasami przetwarzamy, nie wysyłamy gdzieś na Ukrainę, ale czasami możemy to użyć zupełnie, zupełnie inny sposób. Dzisiaj nie wiem, stary chleb można zrobić z niego świetne potrawy. W zależności od pań na kuchni możemy naprawdę wyżywić taką żywnością wiele ludzi. Dlatego też kierujemy się z taką prośbą nawet do tych sklepów, z którymi współpracujemy, do tych, którzy nam oddają tej żywności, żeby rzeczywiście dalej to robić. A jeżeli by któreś sklepy chciały wejść z nami w taką współpracę, my chętnie ją podejmiemy, bo szkoda marnować żywności, a tą żywność można naprawdę dobrze wykorzystać.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Łukowa. Chodzi mi o to...
Pani imię?
Bożena. I chodzi mi o tą audycję, co była chyba coś koło godziny 19. Właśnie ja nie miałam włączonego radia. Przyszłam, to już było prawie już po czasie. I taka była wzmianka o seniorach, że każdy, tak jak u nas jest, chyba ja to należę do diecezji siedleckiej, prawda, Łuków by?
No, my mówimy o archidiecezji przemyskiej, więc to kawałeczek jest. I my dziś i teraz kontynuujemy ten program, który rozpoczęliśmy po 18.
Ja wiem, ale chciałam tylko właśnie spytać się. Tam była taka wzmianka o karcie jakiejś seniora, coś związane z Biedronką. Na czym to polega? Gdzie to się dodzwonić? Numer bym poprosiła do decyzji jakiejś.
To ja coś spróbuję znaleźć, a księdza dyrektora poproszę, żeby powiedział, na czym rzecz polega. Dobrze?
Tak. I chciałam właśnie numer telefonu do decyzji, bo tutaj ja to będę, tak mi się uważam, że to jest decyzja siedlecka Łuków, bo
no to no. Niewiasto, pani żyje w diecezji i by nie wiedziała, to na pewno tak jest.
Mówię, że ja jestem osobą niepełnosprawną, ja mam problemy z chodzeniem. Ja z drugą osobą muszę gdzieś wyjść, żeby cośkolwiek załatwić, czy do lekarza, bo sama nie daję rady w ogóle. Nie wyjdę poza podwórkiem, proszę księdza. Także chciałabym telefon do najbliższej decyzji. To będzie decyzja siedlecka.
Siedlecka, tak. I widzę, że oni też tutaj mają, prawda, i o wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, różnego rzeczy, pomoc. Więc ja za chwilę podam pani telefon. Ma pani jak sobie zapisać?
Mam.
To podaję pani telefon.
Uh-huh. Bardzo proszę.
Do sekretariatu, tak? 25.
Za chwilękę. 25.
640.
640.
71.
71.
30.
30.
To jest
i tam centrum. Właśnie, jak zadzwonię, to tam mi wszystko powiedzą, o co zapytam, prawda?
Tak, jak pani powie, że w takiej a takiej sprawie, czy u was jest taka możliwość, prawda, żebyśmy tutaj, żeby mieli jakoś takie wsparcie. Tak jak zresztą ksiądz dyrektor zaraz powie, jak o to się zwrócić, jak zapytać o tą sprawę w Caritasie. Dobrze?
Dobrze, bardzo proszę.
Dziękuję. To rozłączamy się, pani słucha i w poniedziałek dzwoni.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, księże dyrektorze.
Tak, dzięki właśnie tej współpracy z firmą Geronimo Martins od 6 lat otrzymujemy właśnie takie wsparcie w postaci kart przedpłaconych dla seniorów. Dla seniorów, którzy mają niski dochód, którzy rzeczywiście nie przekraczają bodajże chyba w tym roku około 1600 zł na osobę i rzeczywiście wykazują, że koszty, leki, prąd, media są po prostu dla nich dodatkowym obciążeniem i nie mają na środki do życia. I teraz we współpracy właśnie z Caritas takie karty są przydzielane dla poszczególnych diecezji w zależności od zapotrzebowania, w zależności od sposobu realizacji tego programu, czy on jest dobrze realizowany przez diecezję. Caritas Polska przydzielała te karty. W tym roku słyszymy w kolejnym od marca znowu ruszy edycja. Wiemy, że Biedronka będzie nas nadal wspierać i nadal dostaniemy te karty, na pewno w tym roku. I teraz co zrobić? Jak pozyskać?
Tak, przepraszam, że księdzu dyrektorze przejrzy. W Siedleckiej też, 7. edycja tego programu, jak pomagamy seniorom.
Dokładnie.
Na codzienne zakupy jest taka informacja. 7. edycja,
czyli
są
już
konkretne
można
pieniądze
by było
i
zgłaszać
można,
się właśnie do diecezji, że chcę taką osobę albo zgłosić, albo sam się zgłaszam do
program
tego programu.
Program na codzienne zakupy tutaj
tak
mają.
Się ten program nazywa. I teraz diecezja wyznacza koordynatora do takiego programu i ten koordynator robi po prostu spotkania z wolontariuszami i przydziela wolontariuszy do danego seniora. Czasami senior może powiedzieć, że ja mam takiego wolontariusza wedle programu. Nie może być to nikt z rodziny, tylko ktoś, kto jest z zewnątrz i przychodzi, tej osobie pomaga. Weryfikujemy te dane na podstawie właśnie wyciągów z tych naszych rent, emerytur, żeby wykazać wolontariuszowi, że ja mam tyle i tyle i ja się do tego programu nadaję i koordynator wówczas przydziela kartę. Kartę i wolontariusza. Może to być wolontariusz znajomy, a może być to wolontariusz zupełnie jakiś inny, który, jeżeli kogoś bliskiego nie mamy. Najczęściej jest to tak, że jest to ktoś, kogo znamy i ten wolontariusz rzeczywiście może przyjść do domu, pomóc, przynieść zakupy, albo nawet za seniora na zakupy pojechać. Dlatego tak jest to sformułowane, pomyślane, żeby rzeczywiście i sieć wolontariatów pomnażać, ale też, żeby rzeczywiście ten kontakt bezpośredni z seniorem potrzebującym był. Osoba zatem, która chce przystąpić do takiego programu, musi się zgłosić, zadzwonić do Caritas diecezjalnej, w tym wypadku do Siedlec i po prostu o taką pomoc poprosić, że chce się zgłosić do tego programu. Zostanie ona zweryfikowana, a później wolontariusz najprawdopodobniej przywiezie kartę tej osobie i będzie można realizować takie zakupy. Było w tym roku 200 zł, będziemy dalej ten program, zobaczymy na ile te karty będą, czy do 250 w kolejnym roku, czy ile one będą właśnie przedpłacone i raz w miesiącu ja mam prawo wziąć tą kartę iść, zrobić sobie koszt zakupów i normalnie zapłacić tą kartą, czy w kasie, czy przeciągając normalnie w czytniku w kasach samoobsługowych. I w ten sposób to funkcjonuje. Program trwa przez 10 miesięcy, czyli do stycznia kolejnego roku będę mógł tą kartę używać. Gdyby się z kartą coś podziało, właśnie po to mamy wolontariusza, koordynatora, żeby tą kartę zablokować, czy wymienić, żeby ten program był płynny i funkcjonował.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię w tej sprawie, co ta pani dzwoniła, że nie mogą dojść, co jej dolega Amałusz. Ma organizm bardzo schorowany. Chodzi mi, że podobną sytuację miałem i badania zrobiłem, miałem bojlerozę. I wziąłem 40 antybiotyków, wiele to nie pomogło, bo z powrotem choroba wracała. I taką książkę przez internet przysłali mi, przyzwoniłem, naturalne leczenie bólu rodzy. I tam jest szczeć zioło i mieszać z alkoholem 45% słoiku i to pić przez 2 tygodnie, niech nie to będzie od tego. Odstoi pić po 2 łyżki czy na 3. W każdym razie zrezygnowałem z tego zioła szczecia, bo nie mogą tego bardzo wiele dostać. No i ze spirytusu rozlewam pół na pół alkohol i na 125 gram piję i choroba mi nie wraca. Także proponowałem...
Tylko nie wiem, jak to niewiasta zniesie mężczyźnie, może łatwiej, prawda?
Ale 25 gram to nie jest wiele, jako lek. Po prostu choroba boleroza nie wraca i nie sztywnieją mi te mięśnie i nie mam zakłóceń w organizmie innym. W głowie organizmu też nie mam zakłóceń teraz. Także alkohol w małych stopniu jest z lekarstwem i nawet złośliwego, z tego mogę podać przykłady, raka można wyleczyć złośliwego w ten sposób, podobnym. Bo tak się w naszych stronach wyleczyli ludzie i złośliwego raka na 125 gram do 30 gram albo też po obiedzie, żeby lepsze trawienie, lepsze krążenie było. I bardzo pomaga też alkohol w zniszczeniu zarazków czy wszelkiego rodzaju wirusów.
Co my tutaj słyszymy? Panie Józefie, bardzo dziękuję. No to ładnie, ale to jakoś sobie radzimy, czy próbujemy poradzić. To tak jak pan mówi, może i bolerioza, prawda? Nieraz to z dużym opóźnieniem, prawda? To, co zrobi kleszcz, przychodzi jakoś na nasz organizm, no i później może nawet sami nieświadomi jesteśmy tego. To niech pani Bernadetto może zweryfikuje to, czy może w tę stronę próbować szukać jakiegoś rozwiązania. Nie mówię, że tak o tym spirytusie, ale może to jest powód tego sztywnienia i tej trudności diagnozowania pani choroby. Dziękuję pani Józefie. Patrzę, mamy 10 minut. O jakich sprawach moglibyśmy jeszcze powiedzieć, żeby pokazać na waszym przykładzie, czym się zajmuje Caritas, kwestia projektów, kwestia wolontariatu, nawet ten Dzień Dobra, prawda? Wy też sobie proponujecie, można przystąpić do takiego wolontariatu, jakaś koordynacja różnych prac, które się dzieją, właśnie bo i szkoła, Caritas, te szkolne koła, parafialne koła. Nieraz tak myślimy, no nawet gdzie byśmy się, w co byśmy się zaangażowali, nie? Tak jak już mówiliście wielokrotnie, trzeba zrobić ten krok, może kogoś zachęcić, spróbować, stać nas na to. No.
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że dobro to jest taka jak jest jak choroba i ono zaraża. I myślę, że jeżeli rzeczywiście spotykamy ludzi dobrych i ludzi, którzy rzeczywiście dają to dobro innym, to jest to jakaś motywacja ku temu, żeby samemu coś zrobić. I może na koniec takim przesłaniem, że rzeczywiście to zespół Fioretti, franciszkański śpiewał, póki mamy czas, czyńmy dobro, nie? I to jest to piękne wskazanie. Róbmy to dobro i tym dobrem zarażajmy siebie nawzajem i to dobro będzie owocować. I nawet przez tę audycję, przez to spotkanie tutaj z waszym radiem, przez to, że możemy się podzielić tym, co mamy, myślę, że już jest dla nas wielką radością, bo możemy tak naprawdę dotrzeć do wielu ludzi, którzy może o wielu dziełach Caritas nie słyszeli albo mało słyszą jeszcze i jesteśmy bardzo wdzięczni za to spotkanie, bo to jest właśnie to sianie dobra i niech to dobro będzie siane w każdym miejscu i niech to dobro zaraża i niech ta choroba dobra, w cudzysłowie mówiąc, choroba dobra właśnie jakoś się rozszerza i wtedy my będziemy mieli wiele satysfakcji, że udało się coś dobrego zrobić, ale też, że to dobro się rozmnaża.
A na księdzu dyrektorze, co zrobiło w ostatnim czasie jakieś takie duże wrażenie, jeżeli chodzi o takie otwarcie się człowieka, o te możliwości, które też mamy.
Teraz są bardzo fajne projekty w szkoły realizują. Nawet przyszli do nas nauczyciele ostatnio i poprosili o spotkanie z naszymi seniorami. Wiedzą, że mamy w domu, w zboiskach właśnie seniorów i poprosili o spotkanie. To przyszła młodzież, która jest w 7., 8. klasie i czy oni mogą nasze babcie, dziadków coś nauczyć? No to pytamy, co chcą nauczyć? No mówią, jak działać bezpiecznie w internecie, jak nie dać się oszukać. Także to jest takie budujące, że powstają pomimo nawet, poza nawet czasami nasze Caritas, projekty, które chcą angażować seniorów. Uczniowie bardzo często ze szkół różnych chcą przyjeżdżać, spotykać się i rzeczywiście coś tym seniorom powiedzieć. Dla nich to jest wielka radość, bo te babcie, jedna z moich babci mówi, że nie ma Facebooka, tylko że ma Booka. Na Booku ona coś czytała. Także dla tych młodych jest to jakieś, wywołuje to uśmiech na twarzy, a dla nich jest to taka radość, że rzeczywiście coś tym babciom, dziadkom pokazali. Trochę z obawą patrzyłem, jak uczyli ich kupować w internecie różnego rodzaju rzeczy, bo sobie myślę, jak nakupują, to później rodziny będą miały problemy, ale na szczęście robili to tylko wirtualnie i na tej zakładce do koszyka się to kończyło. Także ciekawe jest to właśnie, że ta młodzież się otwiera i oni chcą. I oni wcale nie są obojętni i to jest właśnie takie budujące, że oni idą i z tymi seniorami chcą coś zrobić. Teraz kolejny jakiś projekt, kolejna szkoła będzie realizować. Gdzieś tam rozmawiałem właśnie z jednym młodym chłopcem. On mówi, że ja tam przyjadę i będziemy coś robić, żeby coś te babcie nauczyć, seniorów nauczyć. Także właśnie to jest to piękne ich świadectwo, zarażanie tym innym. Na mnie największe takie wrażenie przez te 8 lat pracy w Caritasie zrobiła jednak inna sytuacja. Wrócę do wojny. Nie zapomnę dnia, jak ojciec pytał o to, co tak najmocniejsze było, jak wysiadła z pociągu mała dziewczynka właśnie, który przyjechał z daleka, z Charkowa, zakrwawiona właśnie na koszulce. Siostry szybko do niej podbiegły. Ona trzymała tego misia, jak dosłownie z obrazka, trzymała tego misia w ręce i właśnie mówiła po ukraińsku. Siostry się jej pytały, co się stało. Moja mama zginęła. To był największy szok, jaki chyba mojej mamusi już nie ma, tak z płaczem mówiła. Te siostry ją szybko zaraz przytuliły, wzięły do takiego ogródka, gdzie tam było masę sprzętu, zabawek. Ale właśnie to pokazuje, że ludzie potrzebujący są wokół nas, że właśnie te niebezpieczeństwa wojny też mogą nas kiedyś dotknąć, że właśnie ten pokój, który jest, my musimy go szanować. To jest taka lekcja dla nas wszystkich i że ludzie naprawdę tej pomocy potrzebują, a jeżeli my damy coś, to my nie dostaniemy za to nie wiadomo czego, ani pieniędzy, ani nie wiadomo jakiejś może chwały wielkiej, ale moje takie przekonanie, że ja temu człowiekowi coś pomogłem, wlałem w niego trochę nadziei i to jest chyba taka największa radość, jaką można otrzymać.
Dziękuję. Pani Małgosiu?
Ja tutaj trochę tak zacytuję też słowo naszego dyrektora i też to wdrażamy w życie, że pierwszym wolontariuszem są zawsze pracownicy. I tak to jest, my też włączamy się w ten wolontariat i chociażby ja owszem w jakiś tam sposób też organizowałam te wyjazdy wytchnieniowe, o których tutaj ksiądz dyrektor mówił, ale też byłam tam właśnie na wolontariacie. I faktycznie przebywanie z tymi dziećmi, zarówno polskimi, jak i ukraińskimi, bo bardzo często te dzieci przybywają z trudnych takich sytuacji i jak z dnia na dzień patrzy się, jak one się otwierają, jak przyjeżdżają dzieciaki ze smutnymi oczami, bez kontaktu i nagle pojawia się uśmiech, pojawia się taka radość i pojawia się zapomnienie chociaż na chwilę o tych trudnych rzeczach, to daje niesamowitą satysfakcję i faktycznie nie ma chyba ceny za zobaczenie tej radości, tego dobra w drugim człowieku. To jest bezcenne.
Dziękuję. I pani Magdalena?
Ja też tak na koniec chciałabym zacytować naszego właśnie dyrektora, który mówi, że to nie jest problem podać komuś kanapkę, zrobić herbatę, tylko ważne jest, żeby sobie również zrobić tą kanapkę i herbatę, usiąść z tą osobą i z nią po prostu zjeść. I to właśnie o to chodzi w Caritas, żebyśmy w taki sposób świadczyli pomoc, żeby być w relacji z drugim człowiekiem.
Po prostu miłość, tak?
Tak.
Tak. Kogo chcielibyście też pozdrowić? Jesteście pierwsze, chociaż nie, ksiądz dyrektor już kiedyś był, no ale przymykamy oko. Zaczniemy od pani Magdaleny. Magdalena Kmieciak-Pobuta.
Ponieważ jestem tak, pierwszy raz w Radio Maryja, to chciałabym pozdrowić gorąco wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich wolontariuszy, wszystkich zaangażowanych w pomoc drugiemu człowiekowi. No i oczywiście moich najbliższych, mojego męża, rodzinę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Pani Małgorzata Sielska.
Ja również pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i chciałabym również pozdrowić wszystkich pracowników Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ale Caritas Polska, wszystkich Caritasów tak naprawdę, bo uważam, że naprawdę jest robiony kawał dobrej roboty i bez tych wszystkich ludzi nie byłoby miejsca na to dobro, które się wydarza, a także wszystkich współpracowników, nie sposób ich tutaj, współpracujące osoby, tak, firmy, samorządy, instytucje różne, naprawdę nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Bez tej sieci wsparcia nie byłaby możliwe tak szerokie działanie. Także pozdrawiam wszystkich i serdeczne Bóg zapłać za to.
Dziękuję i ksiądz dr Tomasz Stec.
Już zostało tylko pozdrowić czcigodnych naszych gospodarzy dnia dzisiejszego. Dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj w Radio Maryja przyjechać, porozmawiać, że daliście nam tą szansę i dziękujemy za wasze świadectwo wiary. Was pozdrawiamy z ojcem Tadeuszem na czele, całe Radio Maryja, całą telewizję Trwam. Życzymy wam takiej siły, jak wy nam życzycie do pracy w Caritas, naszej archidiecezji, wam do tego, żeby rzeczywiście Pana Boga głosić na ten różny sposób w tych mediach, zwłaszcza w dzisiejszej naszej ojczyźnie, która też tego wsparcia bardzo mocno potrzebuje. Szczęść Boże.
Dziękuję i pozdrawiamy księdza dyrektora z Caritas, księdza Artura Jańca. Tak przywoływaliście tutaj jego słowa, jego obecność. Dziękujemy wam też za świadectwo waszego życia. Sił wam życzymy i Bożego błogosławieństwa. Bóg zapłać. Caritas w Polsce, jak służyć każdemu człowiekowi. Byli z nami Magdalena Kmieciak-Pobuta, pełnomocnik do spraw wolontariatu Caritas Archidiecezji Przemyskiej, pani Małgorzata Sielska, koordynator do spraw projektów unijnych i ksiądz dr Tomasz Stec, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Dziękujemy też za te motywacje, motywowanie nas. Mam nadzieję, że i ta audycja będzie zachętą do takiej pracy i nad sobą, i dla drugiego człowieka. Tak po prostu miłość. To Caritas. Bóg zapłać.